nasze rozmowy niedokończone. Dzisiaj, tak jak zapowiedziałem, rozmawiamy na temat tego wyboru, wyniku referendum proeuropejskiego, które rozstrzygnęło się dzisiaj. Naszymi gośćmi będą, jak powiedziałem, politycy, specjaliści, profesorzy, którzy będą się z Państwem dzielili, a potem oczywiście będziemy także rozmawiać ze sobą. Zapraszam Państwa już bardzo serdecznie, a pierwszym, który będzie mówił do Państwa, będzie pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak, którego bardzo serdecznie witam na naszej antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Nie wiemy, już mogę mówić, tak?
Tak jest, panie profesorze.
Nie wiemy, w jak dużym stopniu przestrzegano rzetelności wyborczej w czasie tego referendum. Dwudniowy przebieg referendum dostarczał aż nadto wiele okazji do zafałszowań. Przypomnijmy, że początkowo Państwowa Komisja Wyborcza oponowała przeciwko dwudniom referendum, twierdząc, że nie można zagwarantować odpowiedniej kontroli. Dziwi to, że do godziny 14 w niedzielę było 36% głosów, a potem w ciągu 6 godzin, zaledwie 6 godzin głosowało ponad 20% osób, że wyszło ponad 58%, jak tu się twierdzi w obecnych wstępnych ocenach. Przypomnijmy, że ludzie na ogół, zwłaszcza w małych miasteczkach i wioskach, zwykle, ale nie tylko, głosować w niedzielę w czasie pierwszych porannych mszy. Tym bardziej zdumiewający jest taki skok o ponad 20% w ciągu 6 godzin wieczornych. Dalsza sprawa, to zastanówmy się, co oznacza 81% głosów na tak przy 56-procentowej czy nawet 58-procentowej frekwencji. Otóż nawet prounijny premier, były premier Buzek przyznał, że oznacza to, że ponad połowa Polaków albo nie przyszła głosować, albo powiedziała nie. Referendum nie uzyskało więc faktycznie takiej zdecydowanej przewagi poparcia, jaką nam się wmawia. No widać, że większość Polaków niechcących głosować po prostu nie, na tak nie poszła głosować. Nie było to najlepsze wyjście, ale przypomnijmy, że było tak wiele manipulacji, tak wiele zniechęcającej propagandy, manipulowanie opiniami Kościoła, manipulowanie wypowiedziami Ojca Świętego. Wszystko to podziałało ogromnie rozczarowująco. Co będzie dalej? Myślę, że na razie czasowe uratowanie fatalnego, bardzo złego rządu Millera może być, chociaż też nie jestem tego zupełnie pewny, bo może zechcą go mimo wszystko odsunąć przy tych jego 10% notowania, a powołać innego eseldowskiego polityka. Stopniowo jednak coraz bardziej widoczna będzie prawda o tym, jak oszukano naród. Jak dojdą kolejne podatki odkładane na okres po referendum, jak łupną ludzi po kieszeniach, wtedy zawali się cały gmach dotychczasowej propagandy eseldowskiej, która ukrywała grożące trudności, która ukrywała, jak fatalne warunki wynegocjowano. Propagandy opartej na wmawianiu ludziom, jakim szczęściem jest wejście do Unii. Za skutki tego, co się stało, za fatalny los wielkiej części społeczeństwa, które i tak jest w bardzo trudnej sytuacji. Przypomnę, 58% Polaków żyje w niedostatku. 11%, czyli 4 200 000 osób żyje w skrajnej biedzie poniżej najmniejszego minimum socjalnego. I teraz za ten fatalny los wielkiej części społeczeństwa będą odpowiedzialne rządzące pseudoelity. I w końcu zacznie się rozliczenie. Nie czekajmy jednak tym razem z lawinowym ujawnianiem się wcześniejszych oszustw prounijnej propagandy. Myślę, że od nas bardzo wiele zależy. Nie czekajmy do końca, do prawdziwej katastrofy. Do 1 maja 2004 roku, gdy mamy wejść do Unii, jest sporo miesięcy. Rozpocznijmy tym silniejszy bój o informacje. Jeśli będziemy w tym boju sprawni, to wraz z ujawnianiem się oszustw prounijnej propagandy będzie szansa odsunięcia rządów SLD-owskich, przyspieszonych wyborów i nawet doprowadzenia do nowego referendum w oparciu o rzetelną informację. W dzisiejszym referendum bowiem ludzie głosowali faktycznie w oparciu o kompletny brak rzetelnej informacji. Brak autentycznych debat w telewizji, w radio, brak autentycznej literatury na temat tego, co oznacza wejście w księgarniach. Jakże celnie skomentował ten brak, tą niewiedzę wśród ludzi głosujących w referendum ksiądz prałat Jankowski, mówiąc, chciałbym skontaktować się z tymi, co głosowali tak za 5 lat. Za 5 lat, jak zobaczą skutki tego, co się stało. Mam przed sobą tekst z tygodnika poznańskiego z 12 maja. Wprawdzie, że tylko sama jałowa propaganda typu w Unii jest super. A dlaczego właśnie niby jest super? Wprawdzie rząd RP podpisał jakiś traktat akcesyjny, ale co właściwie w nim jest? Tego na dobrą sprawę nie wie nikt. Ale lektura kilku tysięcy stron napisanych drętwym biurokratycznym językiem skutecznie zniechęca najwytrwalszych. A szkoda, bo warto wiedzieć, co nas w przyszłości czeka, a co nie. Jednak znaleźć spokojne, prawdziwe informacje na temat tego, co nam szykuje Unia, jest niezwykle trudno. Nikt nic nie wie poza propagandowym bełkotem. I miliony padną ofiarą tego propagandowego bełkotu. Zamiast prawdziwej debaty informacji mieliśmy wciąż manipulacje, tak jak w jedynej szerszej debacie telewizyjnej tuż przed ciszą wyborczą w programie pierwszym, w której uczestniczyłem. Piszę o tym szczegółowo w artykule Wielka manipulacja telewizyjna, który ukaże się w jutrzejszym naszym dzienniku. Rzecz znamienna, prowadzący tę debatę telewizyjną redaktor Kwiatkowski nie tylko odbierał głos nam, ekspertom krytycznym wobec Unii, przerywał w różnych momentach, manipulował. W pewnej chwili odebrał głos nawet ekspertowi, który miał reprezentować stronę prounijną w debacie, profesorowi Witoldowi Modzelewskiemu, byłemu wiceministrowi finansów. Odebrał mu głos, gdy ten zaczął szczerze mówić o źle przygotowanej akcesji do Unii Europejskiej. I teraz na koniec chciałbym wezwać je w tej obecnej sytuacji. Nie czas na żadne rozgoryczenia, trzeba zewrzeć szyki i zabrać się za przygotowanie programowe, skuteczne dalszych działań. Teraz zaczyna się prawdziwy bój. Mamy te szereg miesięcy, które musimy wykorzystać. Oni będą się odsłaniać. Teraz wizje, iluzje omamy będą padać. Moi drodzy, oni już niczego więcej nie zdołają po prostu cofnąć, nie zablokują tego ujawniania się trudności. I wtedy i okaże się, jak wielkimi mirażami, jakimi gruszkami na wierzbie były te obietnice o unijnym szczęściu. Także, drodzy słuchacze, apeluję, poznaliśmy się już tak mocno w czasie wielu spotkań w tym roku i w poprzednim roku. Działajmy dalej, teraz nie czas na zwątpienie, zróbmy wszystko, aby utrzymać Polskę. Pozdrawiam gorąco, szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie panie profesorze i gratulujemy także panu tego ogromnego wysiłku, który pan wkładał przed referendum. To były ogromne ilość spotkań z ludźmi.
Pan tak, ojcze, nie szczędząc... to nas było za mało
tak,
jeżdżących
tak, tak.
Po
oczywiście
kraju.
Trzeba wziąć pod uwagę, panie profesorze, jaki ogromny nakład sił był po tamtej stronie, ile milionów złotych, jak wożono ich samolotami po całej Polsce. Nawet teraz widać w tym, co pokazują nam w telewizji, w tych wszystkich wiecach i jakie to pieniądze na to idą, żeby pokazać, jak to Polacy się cieszą, prawda? Więc, a tutaj naprawdę z taką wielką ofiarnością i pan profesor i wielu jeszcze innych także i specjalistów i profesorów i polityków starało się bardzo skromnymi środkami dysponując, równocześnie dotrzeć do tak wielu ludzi. Więc za to również...
Może jeszcze jedna sprawa. Tak. Oni tak skrajnie przegięli z tą propagandową chucpą prounijną, tak jak kiedyś komuniści przeginali, i to jest ta szansa, że właśnie nastąpi odwrócenie sytuacji. Bo ludzie tym łatwiej przejrzą po tych niesamowicie rozbudzonych nadziejach, po tych ogólnikowych frazesach, jak spotkają się z realiami. Ja jeszcze przypomnę, w tej debacie telewizyjnej to było bardzo widoczne. Nie tylko my, starsi eksperci, ale i młodzież nasza, krytyczna, mówiła o trudnościach, mówiła o realiach, a tamci, jak mogli, z SLD i z Unii Wolności uciekali w ogólniki. To wszystko będzie skonfrontowane z realiami i to jest dla nich groźbą porażki, a nawet przyszłej katastrofy.
Proszę pana profesora, jeszcze bardzo
panie
prosimy...
Dziękuję serdecznie i bardzo gorąco pozdrawiam pana profesora, ojca, oczywiście wszystkich słuchaczy. I dziękuję, chciałbym powiedzieć, dziękuję, Bóg zapłać panu za odwagę, za ogromną pracę i za odwagę. Żeby głosić prawdę, trzeba mieć odwagę.
Dziękuję bardzo.
I pan profesor ma odwagę, ma wiedzę, umiłowanie prawdy i to umiłowanie prawdy, konsekwencją umiłowania prawdy do końca jest odwaga. I za to dziękuję, jest dla nas pan przykładem. Są tacy ludzie w Polsce.
Dziękuję
bardzo.
Dlatego
nie traćmy ducha, idziemy dalej, alleluja, i do przodu, i do roboty. Trzeba bardzo dużo dobrego zrobić. Szkoda, że nie mamy mediów. Mamy za mało mediów. Za mało mediów, jeszcze raz.
To wesprzyjmy jeszcze
trzeba
tym mocniej.
Wspierać te wszystkie media. Właśnie Nasza Polska. Głos. Inne, prawda?
Niedziela.
Inne wszystkie, jeżeli ktoś tworzy jakieś pismo niezależne, głoszące prawdę, wspierać go. Wspierać, jeżeli tworzy stację radiową, wspierać go. Stację telewizyjną, wspierać go. W internecie się jakoś włącza się. Też gratulować, wspierać i dziękować Panu Bogu za takich ludzi. I nie trzeba się bać tych, którzy szukają prawdy. Dziękuję bardzo za to, panie profesorze. Za to i wszystkim. Dzielni ludzie, Boże. Wy jesteście... Tak postępujecie jak ten... Właściwie taki Dawid przeciwko Goliatowi. Tylko, że prawda ma to do siebie, że wygrywa.
I Dawid też wygrał.
Kłamstwo może pociągnąć jeszcze wiele ofiar za sobą, ale to już jest prawda. Prawda już... To jest tak jak z Chrystusem. Prawda?
Oczywiście.
To samo. I dlatego głowę do góry, aleluja, i do przodu. Prawda zawsze się obroni.
Myśmy tylko podziwiali pana profesora te nieprzespane noce, podróże z jednego końca Polski na drugi.
Ja wiedziałem, jak pan profesor był w Stalowej Woli. Przedtem wiem, że pan pisał do naszego dziennika do 3 nad ranem czy dłużej. Nie wiem, czy pan godzinę spał i rano w Stalowej Woli znowu spotkanie i później na uniwersytecie spotkanie, a jedną noc nie przespał, na jednej noc spał godzinę czy 2 godziny. Tak.
No, ale
jeszcze pan później do telewizji.
Już mamy takie zalążki wspaniałe.
A więc rano przed południem Stalowa Wola o 15 UJ, Uniwersytet Jagielloński, a później wieczorem telewizja.
Już samolotem na debatę do Warszawy.
No to dobrze, że doleciał.
Tak, no właśnie.
Jako widać i słychać. Dziękujemy panie profesorze
bardzo.
I dziękujemy wszystkim. Nie traćmy wiary i tak dalej, ducha. I tak my mamy być świadkami prawdy zawsze.
Szczęść Boże,
ale szkoda
bardzo,
tylko, mnie osobiście szkoda, wielu spraw będą wielkie konsekwencje. Będą wielkie i szkoda. Nie będę, patrzmy dobrze. Obserwujmy rzeczywistość. Dziękuję z Bogiem.
Manipulacja. Tak.
Doskonała manipulacja. Dziękuję ojcze.
Dziękujemy z panem Bogiem. Proszę państwa, przypomnę, rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Jerzym Robertem Nowakiem i dołączył się także do naszej rozmowy ojciec dyrektor. Za chwilę połączenie z kolejnym uczestnikiem naszej rozmowy. Prosimy bardzo teraz o komentarz pana profesora, doktora habilitowanego Rafała Brodę z Krakowa. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić mojego przedmówcę, profesora Nowaka. Może jeszcze ma siły, żeby chwilę posłuchać. Naprawdę jego wysiłek nie może być porównywany z nikim, bo on naprawdę poświęcał się do końca. Ja też miałem trochę spotkań w Andrychowie, w Wadowicach, w Czechowicach, w Niepołomicach, nawet w moim rodzinnym Cieszynie. Różne nawet debaty były. Podczas takiej debaty planowanej w Niepołomicach to stchórzył poseł PSL-u, pan Warchoł, który miał być moim oponentem. Także sam byłem z ludźmi, z mieszkańcami Niepołomic. I muszę powiedzieć, że to były bardzo sympatyczne spotkania. Zawsze jak się człowiek spotyka z ludźmi, którzy organizują pracę na dole, to jakoś tak można sobie podbudować nadzieję. Ale wracając do tego referendum, do tego dzisiejszego dnia, mamy więc nowe doświadczenia. To są doświadczenia bolesne, ale trudno powiedzieć, żeby to było nieoczekiwane. To było oczywiście w pewien sposób... Można się było tego domyślić i właściwie doświadczenia są wielowątkowe. Myślę, że na podstawie obserwacji z tych ostatnich miesięcy, a nawet tygodni i dni, można było się dużo nauczyć o ludziach, o technikach manipulacji, o tym, jaka jest prawdziwa twarz Unii Europejskiej. No... Ona nie jest specjalnie ładniejsza niż twarz pana Verheugena i widać, że tu jednak osadza się na kłamstwie i manipulacji. Ja zresztą chciałbym zaznaczyć, że w taki wieczór człowiek oczywiście musi trudno się uwolnić od pewnych emocji. Ja bardzo bym chciał, żeby ci, którzy podsłuchują w tej chwili, którzy nagrywają to, być może już nawet specjalne komórki z Unii Europejskiej robią tą pracę wywiadowczą, żeby to wszystko, co powiem, żeby to brali na moje konto, a nie na konto Radia Maryja. Radio Maryja po prostu udostępnia głos tym, którzy nie mają możliwości wystąpienia gdzie indziej. Ale całe te dwa dni referendum pokazały nam, że totalitaryzm bardzo często się objawia jako farsa. Z jednej strony stałe podkreślanie, jakoby była jakaś dbałość o demokratyczne reguły, o to, żeby tutaj wszystko w miarę uczciwie było, natomiast te reguły były nieustannie łamane. W zasadzie mimo ciszy wyborczej to, co się działo w telewizji, ale również na antenie radia, przy czym różnych radii, to była ciągła manipulacja. I to w zasadzie trzeba by wszystko nagrywać i udokumentować, ale były takie naprawdę rażące rzeczy. Jak pan Wałęsa głosował, to pokazał kartkę z głosowaniem na tak. Pan Orłoś w Teleekspresie, już zachęcając ludzi do głosowania, nie mówił tak, idźcie do głosowania, tylko mówił w ten sposób. Zostało niecałe 3 godziny, ptaszki ćwierkają, że brakuje nam jeszcze kilku procent, więc biegnę do lokalu. I były tak prymitywne agitacje za tym, żeby głosować. Oczywiście prawnicy tutaj zastosują literę prawa i być może litera prawa nie została złamana, ale każdy wie, że król jest nagi, że król jest bez szat, że to była prawdziwa agitacja. Zresztą to była konsekwencja tego wszystkiego, co się działo przedtem, przez długie miesiące. Tutaj profesor Nowak wspominał o tej o tej jedynej w mediach publicznych tej debacie, która się odbyła w piątek, tuż przed referendum. Zresztą debata znakomicie wygrana przez przeciwników. Gdyby tego typu debaty rzeczywiście sięgające sedna sprawy, żeby umożliwiające ludziom zapoznać się z tym, nad czym głosują, gdyby tego typu debaty odbyły się w sposób rzetelny, uczciwy, no to przypuszczam, że wynik byłby inny, to znaczy nie potrafiono by naciągnąć tego wyniku na takie liczby, jakie nam w tej chwili podano. Ja myślę, że będzie okazja jeszcze kiedyś porozmawiać na temat tej jedynej debaty, która się odbyła. Ja na razie powiem tylko, że bardzo mi się podobała młodzież, która ze strony przeciwników Unii fantastycznie argumentowali, natomiast mieli za oponentów naprawdę dość takie żałosne typy powtarzające slogany telewizyjne. Ale proszę Państwa, mówią nam, wciąż porównują ten moment naszej integracji z Unią Europejską do chrztu Polski. I ja kiedyś nawet próbowałem do tego nawiązywać, że tak, chrzest Polski, ale to w zupełnie odwrotną stronę wszystko. Natomiast wydaje mi się, że to jest lekka przesada, jednak nie należy się cofać za daleko w historii. Właściwie wystarczy się cofnąć do 1946 roku, do tamtego referendum. I tak powinien być traktowany ten wynik. Ten wynik był zaprogramowany, ten wynik był już zakodowany, już można było zobaczyć, że pan prezydent miał przygotowane oświadczenie, dokładnie wpasowane w ten wynik. Już premier Miller, chyba ku zgrzytom niektórych ludzi z Platformy Obywatelskiej i z PiS-u, że wydawało im się, że może jakoś uda im się usunąć Millera, i zebrał całą śmietanę. Zobaczymy, jak to dalej będzie, jak się tam kłócą, bo jak się kłócą, akurat Polska jest w tak paradoksalnej sytuacji, że może korzystać tylko z tych momentów, kiedy tam ci się kłócą. Ale proszę Państwa, można spojrzeć bardziej optymistycznie na to wszystko. Można powiedzieć tak. 44%, gdyby wierzyć tym danym, które w tej chwili są podane, 44% nie poszło do referendum, stwierdziło, że nie będzie brać udziału w tej farsie. I to na pewno jest jeszcze wciąż naród.
Panie profesorze, a jeszcze do tego dodać właśnie tych
18%, które powiedziało na tak. Nie, to z pewnością jest naród obudzony. Natomiast wśród tych, którzy powiedzieli tak, naprawdę było też wielu z naszego narodu, kochanych ludzi, którzy trochę jeszcze śpią, którzy ci starsi ludzie, biedni naprawdę, którzy powtarzają te slogany, ja tego nie robię dla siebie, ja to robię dla dzieci, dla wnuków. No takie beznadziejne powtarzanie tych sloganów, które w nich wmusili, to jest jakiś taki wyraźny symptom, objaw tego, że no ta propaganda jest niezwykle skuteczna. Dlatego środki masowego przekazu to jest absolutnie najważniejsza broń dzisiejszych czasów. Niech to referendum nas nauczy tego, co z ludźmi można zrobić, co można zrobić z tak wspaniałym narodem, mając do dyspozycji środki masowego przekazu, mając do dyspozycji monopol w środkach masowego przekazu. Ja tutaj jeszcze dodam swoje takie osobiste, przykre doświadczenie związane z telewizją Trwam. Mianowicie ja złamałem się i zamówiłem sobie, wykupiłem, tutaj w Krakowie jest taka firma Autocom telewizji kablowej, gdzie człowiek w obecności świadków co najmniej 10-krotnie mnie zapewniał, że telewizja Trwam oczywiście będzie. Był obraz kontrolny, były nawet już te próbne programy. Czwartek chyba, jak była debata wieczorem, nawiasem mówiąc, to była ta debata, w której miałem przyjemność brać udział w Radiu Maryja, która wtedy była nagrywana. Nagle zobaczyłem, no, czarny obraz, w ogóle obrazu nie było. I zadzwoniłem do nich, co się dzieje. Okazało się, że my nie mamy podpisanej umowy. i my nie, tego nie będziemy nadawać, tam to wszystko było nadawane próbnie. No ja mówię, no to przecież oszukaliście mnie, bo ja wykupiłem kabel tylko dlatego, żeby mieć telewizję TVN. No i proszę Państwa, no nie wiem, no będę się teraz procesował, będę próbował zerwać z nimi umowę i w ogóle będę próbował ostrzegać wszystkich przed takimi oszustwami. Ale niestety tak mamy, wydaje się, że tutaj są firmy niezależne, którym zależy tylko na pieniądzach. To wszystko, proszę Państwa, jest włączone w ten jeden wielki, no można powiedzieć, spisek. Oni wszyscy działają w swoim wspólnym interesie. Jeszcze chciałbym wyjaśnić jedną rzecz. Mianowicie wszyscy mieliśmy trochę jakiś taki problem, jak postąpić w tym referendum. Czy bojkotować, czy iść do wyborów i powiedzieć nie. I ja muszę powiedzieć, że sam byłem w wielkiej rozterce. Również inni mieli taki pomysł, żeby jednak bojkotować. Ja sam kiedyś w jakiejś takiej luźnej rozmowie, gdzie udało mi się włączyć do rozmowy, rzuciłem takie hasło, nie żeby bojkotować, tylko żeby rozważyć możliwość bojkotu. A później napisałem takie wielkie pismo, które miałoby być oświadczeniem wspólnym w imieniu wielu grup, stowarzyszeń czy ugrupowań politycznych, takie ewentualnie wzywające do bojkotu, bo zdawałem sobie sprawę z tego, że demokracja jednak jest zbiorowe działanie. Nie można niczego zrobić w demokracji, jeżeli się nie uruchomi zbiorowego działania. Wobec tego tutaj też podjęcie decyzji, czy bojkotować, czy iść i mówić nie, to powinna była być wspólnie uzgodniona decyzja, która była odpowiedzialnością tych, którzy aktualnie są aktywni politycznie, żeby dojść do wspólnego wniosku. I proszę Państwa, no byłem bardzo rozczarowany tym sondażem. W zasadzie nie było poparcia dla bojkotu i dlatego w pewnym momencie, jak chyba profesor Jerzy Robert Nowak był w Radiu Maryja, ja też się włączyłem i stwierdziłem, że w tej sytuacji powinni jednak wszyscy iść i głosować na nie. Przyznam się Państwu, że to była sytuacja niezwykle dynamiczna, gdzie trzeba było obserwować, co się będzie działo. I ja po tym, jak się sytuacja rozwijała, ja sam nie poszedłem do referendum. Uważałem, że bojkot jednak jest lepszy w tej sytuacji. Ale uważałem, że w ostatniej chwili naprawdę nikomu nie wolno doradzać. I to już zostawiłem w tym działaniu Ducha Świętego. No ale Duch Święty nawet nie pomoże, jeżeli ma się do czynienia z manipulacją i prawdopodobnie z fałszowaniem. Zobaczymy, jakie będą wyniki ostateczne, ale naprawdę musimy się przygotować na wielką pracę. W tej chwili stoimy przed wielkim wyzwaniem. Jestem coraz bardziej przekonany, że elity polityczne, tak zwane w cudzysłowie, że muszą ulec prawie kompletnej wymianie i trzeba budować demokrację od dołu. To wszystko, co ludziom się udało zbudować w różnych strukturach, to na pewno jest, to przetrwa i to zaowocuje. I jestem przekonany, że nawet jeżeli Polska jest dzisiaj być może przybijana do krzyża, że takie jest działanie opatrzności, Polska zmartwychwstanie. I niech nas to bolesne doświadczenie umocni, niech nas jakoś wspólnie zmobilizuje do jeszcze większej pracy. I oczywiście musi być wielu ludzi, którzy pracują, bo sam profesor Jerzy Robert Nowak naprawdę nie da rady. My wszyscy musimy go wesprzeć. I to tyle. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy, panie profesorze, panu profesorowi również dziękujemy za całe serce i wszystko, co pan czynił, żeby przekazać ludziom prawdę, żeby pokazać argumenty. To naprawdę było bardzo istotne również i bardzo to doceniamy.
Prawda
i myślę,
jest
że...
taka wdzięczna, tylko tak. Że czasem są naprawdę trudności, a ludzie mają niesamowite wymagania. To po każdym jakimś takim odezwaniu ja natychmiast mam telefony i tak... ludzie się powinni też wstawiać w rolę tych ludzi, którzy się wypowiadają, jak sam by powiedział. Człowiek jest krytykowany z jednej, z drugiej strony. Ja dzisiaj miałem telefon taki bardzo przykry od pana Lecha Pruchno-Wróblewskiego, który bardzo faworyzował bojkot, który mnie wręcz oskarżał, że ja tutaj wezwałem do głosowania na nie. No ale ten pan też powinien zrozumieć, że to musi być działanie uzgodnione i
zorganizowane, jeżeli już tak.
I zróbmy tak, żebyśmy już naprawdę potrafili uzgodnić wspólne działania, bo wtedy jest siła.
Tak,
dziękuję
jest.
Bardzo, szczęść
bardzo
Boże.
Bardzo serdecznie dziękujemy, szczęść Boże. Mówił do nas pan profesor doktor habilitowany Rafał Broda. Pana profesora doktora habilitowanego Piotra Jaroszyńskiego.
Witam serdecznie ojca, szczęść Boże, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Tak, no słuchałem z wielką uwagą wypowiedzi profesora Jerzego Roberta Nowaka i profesora Rafała Brody. I teraz, jeśli można, kilka słów, żeby dać szansę również innym. Przede wszystkim wróćmy najpierw jednak może do faktów, mianowicie te fakty jeszcze nie są ustalone i między innymi przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej w telewizji, tak mi tutaj przekazano taką informację, ostrzegał, że nie należy jeszcze otwierać tych korków od szampana. Proszę Państwa, te 6 czy 7%, które miałyby stanowić o przekroczeniu progu wyborczego, to jest stosunkowo niewiele, a mamy do czynienia tylko z sondażami dziennikarzy. I dlatego też, wiedząc, że Polacy mogą łatwo jakby nawet się poddać, no bo teraz kto jest najważniejszy? Teraz najważniejsi są ci, którzy pracują właśnie w komisjach wyborczych na wyższym poziomie, czyli już nie w komisjach obwodowych, ale w tych komisjach, do których spływają wyniki z komisji obwodowych, a później już do centrali. Tam również są członkowie komisji, są przede wszystkim mężowie zaufania. Zdaje się, że są tylko mężowie zaufania i to jest kluczowy moment, kiedy będą zliczane głosy z całej Polski. I w tym momencie ludzie, którzy mają teraz przez wiele godzin uczestniczyć w tym zliczaniu, oni nie mogą pracować w przekonaniu, że wszystko jest stracone i referendum zostało przegrane. My nic nie wiemy, więc trzeba w tym momencie skupić się na konkretnej rzeczy, która dokonuje się właśnie teraz, w ciągu najbliższych godzin. Jest zliczanie wyników z tych 24 ponad tysięcy komisji obwodowych. I chodzi o to, żeby...
Bo może być tak, że niektórym będzie zależało, żeby wyszło
to,
tak, jak było w sondażach.
Chodzi, jak zostało już przez media przekazane. Proszę Państwa, mężowie zaufania są w komisjach i oni muszą w tej chwili być niezwykle czujni, przytomni, i patrzeć na ręce tym, którzy te głosy zliczają. Chodzi o to, że ta różnica jest naprawdę niewielka i miejmy nadzieję, że mimo wszystko okaże się, że wynik ten jest zawyżony i to nawet sporo. Bo jednak to, na co profesor Nowak zwrócił uwagę wcześniej, jakoś dziwnie tak z tych 30% poleciało na 50 kilka. Więc tutaj mówię...
A znowu nie było tak widać, żeby tak ludzie gremialnie pędzili
do tych... przeglądałem się oczywiście, prawda? To nie, po pojedyncze osoby przychodziły. Mm-hmm. To jednak to głosowy, większość osób głosuje zaraz po mszy, bo to jest jakby po drodze. A później to jest obiad, jedzie się tam do parku, nad rzeczkę, więc jeszcze raz mówię, żeby osoby, które słuchają radia i są w kontakcie ze swoją rodziną, która właśnie podjęła, i trzeba tym ludziom naprawdę podziękować, bo czy członkom komisji na poziomie obwodowym, czy też mężom zaufania, trzeba im podziękować za to, że po prostu mimo, że te podmioty referendalne stanowiły mniejszość, które mają zastrzeżenia wobec integracji Polski z Unią Europejską, a jednak odzew był w skali kraju i poza krajem naprawdę był niesamowity zupełnie. Także wydaje mi się, że w tym momencie jeszcze nie przesądzajmy wyniku. Natomiast musimy zwrócić uwagę na to, że chyba taką najprzykrzejszą sprawą to jest w tym całym referendum, że nastąpiło ewidentne zamknięcie pewnego okresu po roku 89. To znaczy po prostu postkomuniści dogadali się z postsolidarnością. Czyli ci, którzy niby byli przeciwnikami w walce o Polskę, kto będzie nie tylko rządził Polską, ale do jakiej cywilizacji Polska będzie należała, a więc czy będzie to cywilizacja łacińska, czy też jakaś nowa odmiana socjalizmu, okazuje się, że oni się ze sobą dogadali, podzielili się wpływami i właściwie społeczeństwo, które tkwi nadal w swoim dziedzictwie, w swojej tradycji, pozostało bez reprezentacji politycznej. I w związku z tym musimy sobie uświadomić, że nasza, jakby to powiedzieć, no tak górnolotnie, walka o przyszłość Polski, ona w jakimś stopniu musi zacząć się od początku, to znaczy krok po kroku, poprzez wybory właśnie samorządowe, poprzez wybory do parlamentu, poprzez wybory prezydenckie, poprzez wybory do ławników, niedługo takie właśnie wybory będą. My musimy od nowa odbudowywać strukturę polityczną Polski w oparciu o naszą polską tradycję i te zasady cywilizacji łacińskiej, które właśnie opierają się na dekalogu, a które są ewidentnie, nagminnie łamane, i to właśnie poprzez ich legalizację w ramach struktury Unii Europejskiej. Więc tutaj musimy sobie
panie
to uświadomić.
Że wielu ludzi się szybko zorientuje, że zostali oszukani.
Oczywiście, że tak, tylko problem polega na tym, że ponieważ głosowanie jest anonimowe, to nie wiadomo, kto był kto. I, że tak powiem, na tych, którzy przestrzegali, będzie spadał ciężar pomagania tym, którzy uwierzyli. To podobnie jak z protestami rolników było, którzy przyznali się w Częstochowie, że oni głosowali na SLD. A potem dzwonią do Radia Maryja, prosząc o pomoc i nagłośnienie, że właśnie protestują i żeby w tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli, żeby jakoś temu zaradzić. Więc tutaj jest kwestia pewnego, to czego musimy się nauczyć jako społeczeństwo, bo no, proszę Państwa, przecież oczywiście propaganda była przepotężna, w ogóle niewiarygodna, ale z drugiej strony, dla chcącego nic trudnego. Jeżeli ktoś chciał się dowiedzieć, poznać szczegółowe informacje, to naprawdę mógł słuchać Radia Maryja, mógł wejść na internet, są audycje zapisane, są audycje nagrane, mógł kupić nasz dziennik, mógł w internecie nasz dziennik. Naprawdę, no ktoś, kto chciałby chociaż troszkę się ruszyć, to mógł zdobyć wiarygodne, rzetelne informacje. I tutaj dramatem naszego społeczeństwa jest właśnie jakieś takie masowe rozleniwienie. Takie właśnie, no a skąd ja mogłem wiedzieć? No tak, nie przynieśli mi tak jak mleko kiedyś pod drzwi, nie podali, tylko no to ja nie wiedziałem. Więc wydaje mi się, że tutaj też jest taki apel troszkę do słuchaczy Radia Maryja, żeby uczyli jak małe dzieci swoich najbliższych, sąsiadów, umiejętności korzystania i dociekania, szukania właśnie informacji związanych z takimi decyzjami w skali całego narodu czy państwa, które właśnie ich będą również dotyczyć. To jest chyba takie zadanie najważniejsze. A drugie to jest, no wspaniale słuchało się właśnie dzisiaj tej relacji, a później informacji na temat spotkania różańcowego na Jasnej Górze. Dzieci, młodzież, tu jest klucz. Jak pozwolimy sobie odebrać dzieci i młodzież, to nic nie pomogą nasze wysiłki. My musimy już w tej chwili ratować dzieci i młodzież przed tymi, którzy chcą je nam zabrać, zawłaszczyć, rzucić na pożarcie tej antyludzkiej ideologii, jaką właśnie reprezentuje sobą Zachód, który właśnie jest, no niestety, tym socjalizmem z ludzką twarzą, a tak naprawdę jest potworem, tylko że z ludzką twarzą, ale jego istotą jest, jest zło. Dlatego też musimy z niezwykłą troską podejść do dzieci i młodzieży, żeby ich nie stracić, żeby nie stali się narzędziem manipulacji przez różnego rodzaju właśnie demagogów czy ideologów.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za te słowa i za w ogóle również jak zwykle pana profesora także bardzo trafne i celne oceny. Panie profesorze, rzeczywiście dzisiaj czuliśmy trochę może niesmak, kiedy patrzyliśmy na tych dzisiejszych triumfujących wprost, kwitnących, roześmianych pana Millera, prawda, który odbiera ten sukces jako sukces swój osobisty również, czy pana Kwaśniewskiego, tych ludzi, którzy przecież nam się bardzo jednoznacznie kojarzą z tamtym systemem, a którzy dzisiaj mówią, że jest to wielkie zwycięstwo demokracji i mądrości Polaków. A kiedy wiemy również, jak wyglądała cała propaganda, prawda, jak wyglądała cała kampania przedreferendalna, jednostronna tylko. No i teraz mówić o demokracji, o zwycięstwie demokracji, o zwycięstwie rzeczywiście mądrości Polaków, no jest takim, rzeczywiście budzi to niesmak.
Tak, no to jest zawsze ta demokracja ludowa tak zwana, czyli a lud to jest masa ludzka poddana całkowitej manipulacji i propagandzie, więc oni oczywiście w ten właśnie sposób rozumieją demokrację, że udało się ten biedny polski naród znowu otumanić i go okiwać. No, natomiast to, co rzeczywiście przykre, to jest, że obok nich pojawiają się ci, którzy właśnie mieli reprezentować polskie ideały i okazało się, że idą ramię w ramię z komunistami. To jest naprawdę niezwykle przykre.
Tak, i właściwie tak trochę pozostawieni na boku są ci ludzie najbiedniejsi, ubodzy, prawda? Ci, którzy najwięcej na tym wszystkim będą ucierpią.
Tak, dlatego że przecież celem polityki jest dobro wspólne pojęte jako prawo każdego człowieka do szczęścia. I tutaj pozostawienie na boku takiej ilości ludzi nieszczęśliwych w Polsce, ludzi, którzy nie mają i środków na życie, a cóż mówić dopiero o realizowaniu jakichś wyższych aspiracji, to jest wręcz porażające, ale właśnie to niezwykle mnie uderzyło dzisiaj kazanie księdza biskupa Zawitkowskiego, który zwrócił uwagę, że w tych ludziach biednych i cierpiących, pozostawionych na boku jest więcej ducha i więcej jakiegoś niezwykłego, jakby powiedzieć, wymiaru nawet życia osobowego niż w tych, którzy porobili kariery często kosztem właśnie ludzi biednych. Dlatego wydaje mi się, że kto wie, czy nasza siła na przyszłość nie będzie właśnie w tych ludziach, którzy zostali na boku, a których my musimy odzyskiwać, pomagając im stanąć na nogach, uwierzyć we własne siły i nawet właśnie w ten sposób, żeby mieli tę ambicję, aby chociaż są bardzo skromne środki, ale żeby mieli tę ambicję kształcenia własnych dzieci, wychowywania ich na prawdziwych Polaków.
Wielka praca przed nami.
Tak.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówił do nas pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaruszyński. Przywitać kolejnego uczestnika naszego dzisiejszego wieczornego spotkania, pana posła Antoniego Macierewicza. Witamy serdecznie, panie pośle.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam ojca, teraz witam zawsze wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Dzisiaj szczególnie witam naprawdę bardzo, bardzo serdecznie.
Panie pośle, prosimy bardzo o komentarz do tego wszystkiego, czego byliśmy świadkami. No i jak pan odbiera to wszystko, no to co się stało?
Na razie jesteśmy świadkami pewnego dalszego ciągu gry propagandowej ze strony rządu. Mamy wystrzały, mamy fajerwerki, mamy uściski i tańce, ale one mają jedynie stworzyć pewną atmosferę przytłaczającego zwycięstwa, która ma ukształtować wyobraźnię, umysły i zachowania ludzi, którzy dzisiaj, teraz przez całą noc będą liczyli prawdziwe wyniki głosowania. Musimy mieć świadomość, że przecież nie zostały policzone jeszcze wyniki w 24 tysiącach komisji obwodowych. Tam, gdzie są, mam nadzieję, nasi przedstawiciele, gdzie oni właśnie teraz realizują swoje podstawowe zadanie, czyli uczciwego policzenia wyników. Dopiero prawdopodobnie za kilka czy kilkanaście godzin te wyniki zostaną przekazane do okręgowych komisji, a później do Państwowej Komisji Wyborczej. W związku z tym jest takie dążenie, żeby w nas wszystkich wyrobić przekonanie, że sprawa jest rozstrzygnięta. Na razie mamy wyniki sondaży. Ja nie chcę podważać tych wyników sondaży. Chcę jedynie uczulić wszystkich, że tak naprawdę od ich cierpliwości, wysiłku, uczciwości, dobrej woli, ale przede wszystkim pracy tych, którzy są w komisjach teraz, pewnej uwagi, pewnego konsekwentnego działania, zależy, jakie naprawdę będą wyniki. I to jest sprawa najważniejsza na dzisiaj. Druga kwestia wydaje mi się być następująca. Gdyby się miało okazać, że te wyniki są w pobliżu progu wyborczego lub ponad progiem wyborczym. Ja muszę powiedzieć, że ja osobiście nie poszedłem na to głosowanie, dlatego, bo uważałem, że nie zostały spełnione warunki uczciwego, swobodnego obywatelskiego udziału w takim referendum. Zresztą wszystkie te środowiska, które brały udział w ramach Fundacji Głos dla Zachowania Polskiego Dziedzictwa, więc Solidarność Rolników Indywidualnych, Przymierze dla Polski, Ruch Odbudowy Polski, Ruch Katolicko-Narodowy. My podsumowaliśmy tak dwa dni temu kampanię wyborczą, wskazując na jej jednostronność, na jej propagandowy charakter, na to, że w istocie nie dano Polakom alternatywy. No właśnie posiadanie, możliwość wyboru, alternatywa jest warunkiem demokracji. Tam, gdzie nie ma alternatywy, a przez cały czas nam mówiono, że nie ma alternatywy, tam, gdzie nie ma alternatywy, tam nie ma demokracji. I dlatego uważałem, że należy się od tego wyboru wstrzymać. Przecież nawet obywatele nie zostali poinformowani, jakie zmiany w ostatnich tygodniach dokonano w traktacie akcesyjnym. A trzeba przypomnieć, że w dwóch fundamentalnych dziedzinach, w rolnictwie i w pozycji politycznej Polski, w ostatnich 10 dniach dokonano zasadniczych zmian. Przecież traktat nicejski, o którym się tak chwalono i który dawał Polsce, jak mówiono, pozycję równą Hiszpanii, prawie równą Niemcom, czy Francji lub Anglii, jest już zakwestionowany. Wiadomo już, że on nie będzie obowiązywał i że być może do roku 2009 jakieś tam jego elementy będą respektowane, ale później będzie decydowała większość głosów, w których dominowały będą Niemcy, i wyniki tych negocjacji zostały opublikowane w jakimś tam petitem na dole strony wczoraj czy przedwczoraj, i obywatele, idąc dzisiaj czy wczoraj do urn, nie mieli świadomości, że głosują już za czymś innym niż im się to wydaje. Więc tutaj mieliśmy do czynienia z bardzo wieloma takimi zasadniczymi naruszeniami podstawowych zasad demokratycznych. Dlatego wydawało mi się, że lepiej się od głosu wstrzymać. Ale wracając do rzeczy, gdyby się okazało, że ta przewaga w jedną lub drugą stronę jest niewielka, a tak wszystko na to wskazuje, że tak właśnie będzie, no to trzeba sobie uświadomić, że to jest taki wielki apel polskiego społeczeństwa, polskiego narodu do polityków, żeby jednak skupić siły na zmianie warunków obecności, czy też w ogóle negocjacji Polski z Unią Europejską, na renegocjacji tych warunków. No bo jeżeli połowa blisko obywateli nie akceptuje traktatu akcesyjnego, to nawet jeżeli formalnie zasadom, tak powiem, przepisom konstytucji czy ustawy stało się zadość, sukcesu to jest 51 czy 52%. Nawet gdyby tak miało być, choć przecież jeszcze tego nie wiemy, no to chociaż formalnie litera prawa jest dotrzymana, to faktycznie oznacza to, że się pozostawia poza marginesem blisko połowę narodu. Tak żaden roztropny rząd zrobić nie może i żaden polityk na taką sytuację pogodzić się nie może. Z taką sytuacją pogodzić się nie może. Więc jest to wyzwanie do tego, by teraz naprawdę skupić siły środowisk eurosceptycznych, tych, które mają na celu niepodległość Polski, a przestać licytować się i dokonywać wzajemnych, że tak powiem, podchodów i walk, tylko skupić się na pozytywnej pracy mającej na celu ochronę interesów Polski. Dlatego, że przecież uświadommy sobie tego, iż Polakom obiecano nieprawdopodobne, a można powiedzieć, gwiazdki z nieba. Nie złote, ale rzeczywiście pełne pieniędzy i najróżnorodniejszych obietnic. Pan Kwaśniewski mówił, że będziemy mieli szansę otrzymać 19 miliardów euro. Każdej gminie obiecywano, a to drogę, a to wodociągi, a to różnorodne inne inwestycje, spadek bezrobocia, wyjazdy za granicę i różnorodne inne wspaniałe perspektywy. To bardzo szybko się zweryfikuje i to niestety zweryfikuje się negatywnie, ale nie miejmy, tak powiem, nie stójmy na takim stanowisku, że jeżeli to się zweryfikuje negatywnie, to będziemy mogli wtedy powiedzieć, o to winny jest Kwaśniewski, o to jest winny Miller, dlatego że zawód społeczny będzie przede wszystkim refleksem, odbiciem autentycznie pogarszającej się sytuacji, a bez względu na to, kto będzie odpowiedzialny, bo oczywiście ci, którzy obiecywali, są odpowiedzialni, to na nas wszystkich spadnie odpowiedzialność za pogarszanie się sytuacji w kraju, a naszym obowiązkiem jest takie działanie polityczne, które społeczeństwo i naród polski postawi w jak najlepszych warunkach. Więc już dzisiaj należy rozpocząć działania na rzecz stworzenia siły politycznej, która zdolna będzie te optymalne warunki dla polskiego narodu wywalczyć. Miejmy świadomość tego, że Unia Europejska jest organizmem niesłychanie teraz rozchwianym, który stoi na rozdrożu bardzo pod wpływem działania bardzo różnorodnych sił. Z jednej strony siły, jaką reprezentują Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Pamiętamy niezwykłe zupełnie przemówienie prezydenta Busha ze wzgórza Wawelskiego, którym wprost zaproponował udział Polski w takim światowym sojuszu Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy zresztą ostatnie akapity tego przemówienia poświęcone Janowi Pawłowi II, wprost zwracające się do papieża i podkreślające chęć prezydenta Stanów Zjednoczonych oparcia swojego działania w przyszłości na przesłaniu ideowym, które płynie z Watykanu. Takiej obietnicy, takiego wezwania, takiego apelu nigdy jeszcze dotąd nie słyszeliśmy i to jest niewątpliwie jedna siła, która oddziaływuje bardzo zdecydowanie na Unię Europejską, przecież w kierunku, który ją bardzo wewnętrznie zmienia, czy też bardzo wewnętrznie poddaje zróżnicowaniu. Z drugiej strony, no, nie ma wątpliwości, że wszystkie apele i wszystkie działania, jakie podejmuje Jan Paweł II, które wskazują na konieczność powrotu do chrześcijańskich tradycji, na konieczność tego, by Unia Europejska, by Europa stała się chrześcijańską w zestawieniu z przygotowywaną konstytucją europejską, no mamy do czynienia z wezwaniem do jakiegoś gigantycznego, ponadludzkiego wręcz zadania, założenia, dlatego że konstytucja Unii Europejskiej jest konstytucją antychrześcijańską, jest konstytucją laicką. Dał temu wyraz zresztą niedawno w taki przewrotny, ale charakterystyczny sposób zastępca redaktora naczelnego Trybuny obecnie, pan Pilawski, który w wydaniu sprzed 3 dni w artykule Spadek po Morusie napisał wprost, że Unia Europejska jest dziedzicem, jest wynikiem rewolucji francuskiej, że jest wynikiem komuny paryskiej, że jest wynikiem działania Karola Marksa i Fryderyka Engelsa i manifestu komunistycznego oraz wynikiem stosowania koncepcji, taktyki Edwarda Bernsteina i jego strategii którą dzisiaj respektują partie socjaldemokratyczne, w tym SLD. Wspominam o tym dlatego, że te wszystkie zarzuty, jakie formułowaliśmy wielokrotnie, wskazując na ewolucję negatywną Unii Europejskiej, dzisiaj trybuna, dotąd zwalczająca nas i wskazująca, że to są zarzuty będące wynikiem jakichś wymysłów niezwykłych, dzisiaj potwierdza, tak, rzeczywiście przyznajemy, że dążyliśmy zawsze, nie zmieniliśmy nigdy linii ideowo-politycznej, czy dawniej jako PZPR, PPR, czy teraz jako SLD, realizujemy ten sam spadek po Karolu Marksie i Fryderyku Engelsie. No, my się znajdziemy w takiej sytuacji, że z takim programem będziemy musieli się zetrzeć, niosąc tradycję chrześcijańską, walcząc o katolicki kształt Polski, równocześnie zetrzemy się wprost z nawrotem z komunizmu, z nawrotem bezbożnictwa, z nawrotem socjalistycznego pogaństwa w Unii Europejskiej. To jest też niezwykłe wyzwanie, niezwykłe zadanie, do którego trzeba się będzie zjednoczyć. Chciałbym, żeby przesłaniem tego wieczoru dzisiejszego było przede wszystkim myślenie w przyszłość. Nie ubolewanie o przeszłości, ale myślenie w przyszłość. Znajdowanie podstaw do stworzenia szerokiego sojuszu katolicko-narodowego, szerokiego sojuszu polskiego, który pozwoli nam z tych dzisiejszych chwil wynieść nie tylko nadzieję, ale także lepszą przyszłość dla Polski. I jestem przekonany, że to jest absolutnie możliwe.
Dziękujemy bardzo serdecznie, panie pośle, za ten komentarz. Czy nie odnosi pan wrażenia, że trochę tak jakby ci ludzie, którzy byli przeciw Unii Europejskiej, są bardzo wyraźnie teraz w mediach pokazywani jako jakiś margines, jako jacyś ludzie, którzy stawali jakoś, byli tym ostatnim jakimś ościeniem dla tej wolności, przed którą jakoś rozpościeramy w tej chwili swoje skrzydła. Tak to jest pokazywane. Nawet sam pan prezydent zaprosił przecież przedstawicieli różnych ugrupowań do siebie, ale nie zaprosił właśnie tych, którzy głosowali przeciwko Unii Europejskiej.
Powiem uczciwie, że nie wiem, czy pan prezydent zaprosił reprezentantów jakichś partii eurosceptycznych czy polskich, dlatego że gdyby takie zaproszenie w moją stronę zostało skierowane, to nie sądzę, bym go przyjął i zaakceptował. Pan prezydent ma zbyt wiele kwestii na sumieniu, bym takie zaproszenie mógł akceptować. Za to niewątpliwie taka tendencja, jak ojciec wskazał, jest obecnie dzisiejszego wieczoru, już od dłuższego czasu zresztą dominująca i należy się spodziewać, że w najbliższych miesiącach jeszcze się powiększy, jeżeli wynik okaże się dla euroentuzjastów czy eurofanatyków korzystny. Ale to są pewne przejawy działań psychologicznych, tak bym powiedział, pewnej wojny nerwów, wojny psychologicznej, próby ustawiania z punktu widzenia gry medialnej. Rzeczywistość gospodarcza od tego się nie zmieni, a ona będzie, rzeczywistość gospodarcza będzie weryfikowała i będzie przesądzała o zachowaniach społecznych. Że z tym, że zachowania społeczne, które się ujawnią za powiedzmy pół roku czy rok, gdy opadną wszelkie nadzieje wiązane z Unią Europejską, a wyjdzie spod nich bardzo, bardzo ciężka rzeczywistość gospodarcza, to wtedy społeczne zachowania obrócą się prawdopodobnie przeciwko wszystkim politykom, a znowu medialna przewaga postkomunistów i liberałów będzie starała się obarczyć odpowiedzialnością nie tych, którzy ją naprawdę ponoszą, lecz zupełnie kogoś innego. Ale chcę nawiązać jeszcze do fragmentu wypowiedzi pana profesora Jaroszyńskiego, którego przy okazji serdecznie pozdrawiam, podziwiam za wspaniały wykład, którego nam udzielił, ale z jedną tezą pozwolę się nie zgodzić. Mianowicie z tezą, iż oto tutaj solidarność czy postsolidarność po porozumiała się z SLD czy postkomunistami. Rzeczywiście, znaleźli się tacy działacze Solidarności, którzy wylansowani swego czasu przez komunistów, często po prostu przecież przez Służbę Bezpieczeństwa, następnie udzielili swoich twarzy i swoich nazwisk do reklamowania Unii Europejskiej, ale to są przecież ci sami działacze, którzy zrobili to już raz przy okrągłym stole. Nie ma tutaj żadnych zaskoczeń, tak jak już w latach stanu wojennego w Solidarności były siły niepodległościowe, narodowe, katolickie, które dążyły do odzyskania przez Polskę niepodległości. Tak samo były siły, które poszły na współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa, a później z postkomunistami przy okrągłym stole i ci sami ludzie dzisiaj realizowali tamtą politykę. Nic się nowego nie zdarzyło, a byłbym bardzo, bardzo, bardzo przeciwny temu, by zrywać czy z tradycją Solidarności w ogóle, czy też uznawać, że ona została zupełnie zmarnowana i zawłaszczona przez ludzi, no, którzy się sprzeciwili i w istocie stali się czymś przeciwieństwem tamtego naszego narodowego dorobku. Niedobrze jest, jeżeli będziemy musieli wszystko przy każdym kryzysie i przy każdym problemie zaczynać od nowa. Uważam, to że prawda. Dorobek narodowy z okresu Solidarności jest cenny, ważny i pielęgnujmy to, co w nim katolickie, narodowe, niepodległościowe.
Na pewno. Chociaż bardzo symptomatyczne było to uściskanie się pana Kwaśniewskiego z panem Michnikiem i tymi ludźmi, prawda, którzy niby mieli stanowić kiedyś jakąś opozycję patriotyczną.
Ale proszę ojca, bardzo proszę, pan Michnik nigdy nie stanowił ani opozycji patriotycznej, ani opozycji solidarnościowej.
Ale byli tak ukazywani, prawda?
Choć był tak kreowany i tak pokazywany, no ale fałsz tego był oczywisty dla każdego, kto cokolwiek wie o Polsce, więc
panie pośle,
mamy do czynienia z pewnym nadużyciem medialnym.
Panie pośle, jedno jest tylko niepokojące, że w to wszystko został wprzegnięty w jakiś sposób Kościół, prawda, i użyty również w całej tej akcji propagandowej.
No ja myślę, że Kościół bardzo się starał, żeby się nie podporządkować takim, tak powiem, próbom zawłaszczania. Ja mam kontakt z bardzo wieloma proboszczami i w kościołach widziałem, że starano się za wszelką cenę takim działaniom nie poddać i chyba tak należałoby to skomentować.
Dziękujemy bardzo serdecznie, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, mówił do nas pan poseł Antoni Macierewicz. Pragnę bardzo serdecznie przywitać pana posła Bogdana Pęka. Witamy serdecznie, panie pośle.
Szczęść Boże wszystkim.
Prosimy pana o komentarz do tego wszystkiego, czego byliśmy świadkami w tych chwilach ostatnich.
No cóż, no, stało się to, co się musiało stać wobec tej nieprawdopodobnej, zakłamanej kampanii rządowej, absolutnie jednostronnej, która nie dopuszczała do rzetelnej wymiany informacji, do debaty o zawartości traktatu akcesyjnego. No i mamy sytuację taką. Oczywiście na razie to są prognozy, ale sądzę, że tam już jakichś istotnych różnic w stosunku do wyników ostatecznych nie będzie. Że znakomita większość tych, którzy poszli do referendum przy frekwencji prawie 60% powiedziała tak Unii Europejskiej. Ludzie będą oczekiwali tych potężnych pieniędzy obiecanych, będą oczekiwali pracy, młodzi ludzie będą oczekiwali bezpłatnych studiów za granicą. W ogóle podobno wszyscy będą teraz jeździć za darmo do Europy, jak te nawiedzone matki Europejki mówiły, więc to wszystko to są ogromne rozbudzone nadzieje społeczeństwa polskiego I teraz się dopiero okaże, że myśmy mówili prawdę, gdyśmy przedstawiali drugą stronę medalu, że koszty akcesji będą potężne, że zapłaci je polskie społeczeństwo, że odbiją się na poziomie życia rencistów, emerytów, pracowników, rolników, słowem wszystkich właściwie warstw społecznych. Rząd bowiem teraz będzie musiał zorganizować większość parlamentarną, żeby przeprowadzić reformę wewnętrzną, reformę finansów publicznych, a ta reforma będzie polegać głównie na tym, jak te koszty na polskie społeczeństwo przerzucić i jakich cięć w wydatkach prospołecznych, socjalnych dokonać. Mówi się już w tej chwili otwartym tekstem o potrzebie likwidacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Mówi się także o ogromnych wyrzeczeniach. Więc to wszystko nas czeka. Liga Polskich Rodzin, ja osobiście, wielu ludzi, którzy nie należą do żadnej partii, a zaangażowali się w tą kampanię, no podchodzimy, że tak powiem, z podniesionym czołem do tego wszystkiego, wobec potęgi mediów zagranicznych, wobec potęgi mediów publicznych kontrolowanych przez SLD. Nasze możliwości były znikome. Gdyby nie Radio Maryja, to byłyby praktycznie bardzo niewielkie. I myśmy mówili polskiemu społeczeństwu prawdę. To nie była prawda taka, która budzi aplauz, bo była to prawda związana z poważnymi niebezpieczeństwami. Była to prawda o tym, że warunki wynegocjowane są przecież haniebne, nierówne, nieuczciwe, nie pozwalające na równość konkurowania na tym wspólnym rynku wielu poważnym grupom społecznym. I teraz co będzie dalej? Warto zapamiętać, kto co mówił w tym referendum, bo moim zdaniem nie minie parę miesięcy, jak pojawią się pierwsze trudności, to ci panowie z SLD, pan prezydent, pan premier, z Platformy Obywatelskiej, z PiS-u, z PSL-u, z Unii Wolności, czy z innych takich mniejszych partii, które to popierały, na przykład SKL-u, powiedzą, to nie my, to naród zdecydował. Natomiast już nikt za parę miesięcy nie będzie pamiętał, że naród zdecydował w dobrej wierze, bo uzyskał zapewnienie od wszystkich najważniejszych czynników w państwie o tym, że jest to najlepszy możliwy wybór. I kwestia druga. Koszty tego będą potężne i Liga zapowiada już dzisiaj, że jeżeli taki był wybór narodu, nawet jak ten naród został okłamany, to my podejmiemy bardzo intensywne działania, ostrą walkę o to, żeby wewnątrz Unii Europejskiej polskie interesy mogły być realizowane w największym możliwym procencie. Bo z całą pewnością nie zrobią tego ci, którzy sprzedali nas w negocjacjach, uzyskując jedną czwartą tych pieniędzy, które mogła Polska uzyskać, jak wykazały oświadczenia strony unijnej. Więc tutaj będziemy próbowali również wewnątrz Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, w Radzie Europy działać na rzecz interesu polskiego. Będziemy także starali się za wszelką cenę zablokować te pomysły, które są rzeczywiście niebezpieczne i rodzą się w Konwencie Europejskim. Tam dzisiaj trwają prace nad przyszłą konstytucją wspólnej Europy, która to zmierza w kierunku takiego ateistycznego państwa europejskiego, scentralizowanego. Państwa, w którym nawet nie ma odwołania do Boga. Państwa, w którym eksponowane są prawa mniejszości różnego typu. No wiadomo, o co chodzi, nie wchodząc w szczegóły. Więc tam mówi się już dzisiaj o potrzebie wyboru prezydenta Europy, tam mówi się o potrzebie wprowadzenia wspólnej polityki obronnej, zagranicznej, więc to znacznie jeszcze zmniejszy realną suwerenność Rzeczpospolitej jako członka takiego układu, a nasz realny wpływ, gdyby to się stało obowiązującym systemem w Unii Europejskiej, to nasz wpływ na kreowanie rzeczywistości wewnątrz no byłby taki, jaki jest peryferyjnego, biednego, zadłużonego państwa, zależnego gospodarczo od bogatszych partnerów, jednocześnie sterowanego przez ludzi, którzy zupełnie inaczej niż my rozumieją szeroko rozumiany interes narodowy. Także stało się źle, ale jest to demokratyczny werdykt narodu, narodu oszukanego, wprowadzonego w błąd. Gdy naród zobaczy, o co chodzi, to dobrze by było, żeby nie zdążył zapomnieć, że myśmy przestrzegali, mówiliśmy, wskazywaliśmy, kto za to ponosi odpowiedzialność i Polska musi sobie radzić, polskie społeczeństwo, polski naród musi sobie radzić w tych realiach, jakie są. Jestem, mówię to z podniesionym czołem, myśmy mieli rację, oni mieli siłę. W związku z tym jest taka sytuacja, jaka jest.
Panie pośle, dziękujemy bardzo serdecznie.
Dziękuję pięknie. Wszystkiego co najlepsze.
Serdecznie pozdrawiamy i również dziękujemy za samą pracę, którą pan wkładał. Tylokrotne też przyjazdy tutaj do radia, żeby informować słuchaczy, żeby pokazywać te wszystkie aspekty, zagrożenia, problemy związane z integracją. My jesteśmy po prostu wdzięczni za to otwieranie nam oczu na rzeczywistość.
Bardzo dziękuję za to dobre słowo. Trzeba także powiedzieć, że te 18% przeciwników Unii Europejskiej wobec tak niesłychanej kampanii wszechobecnej, totalnej właściwie kampanii, to także jest wynik, który jest znakomitą zaliczką na przyszłość. W miarę jak te problemy i koszty akcesji będą narastać, a także negatywne skutki nierównego traktatu, myślę, że te 18% jest bazą wyjściową do zmiany i odsunięcia od władzy elit, które określamy jako towarzystwo trzymające władzę, bo to ono dzisiaj promieniuje zwycięstwem, radością i wcale nie zamierza ocenić krytycznie dotychczasowych swoich dokonań. Wszyscy razem, polscy patrioci, będziemy musieli jeszcze bardziej zacieśnić front i stworzyć jakąś taką siłę, która będzie w stanie się temu wszystkiemu przeciwstawić, bo wobec sporów pozornych, ale właściwie jednomyślności w kluczowych kwestiach politycznych tej tak zwanej opozycji i rządzącego SLD trzeba stworzyć bardzo silną przeciwwagę. W przeciwnym wypadku Polska przestanie istnieć, a interesy polskiego narodu zostaną sprzedane za jakieś tam drobne profity dla tej pseudoelity rządzącej.
Panie pośle, dołączył się do nas w tej chwili ojciec dyrektor. Witamy serdecznie.
Jeszcze raz bardzo serdecznie witam i szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcze, panie pośle, ja bym powiedział w górę serca. Sursum corda.
No tak,
to jest powód raczej do tego, żeby cieszyć się. Prawda zwycięża. Prawda zwycięża i podziwiam tych wszystkich, którzy szli nie z prądem. Proszę zobaczyć. Ten czas to był również czas ukazania się ludzi, bym powiedział, jakichś takich koniunkturalistów. Ludzi idących z prądem, ludzi, którzy chcieli jakiś interes zbić na tym. A prawda zwycięża zawsze i prawda zawsze idzie pod prąd.
To prawda. To
zawsze
prawda,
pod prąd tak zwanej poprawności politycznej. I potrzebni są tacy ludzie, dlatego i dzięki panu. Problem na pan, wiem, dowiedziałem się, pan profesor Broda, mówił mi o panu, powiem tak publicznie. Pan niedaleko mieszka od pana profesora Brody.
Tak jest.
I mówi, żeby ojciec wiedział, jak ten poseł Pęk mieszka skromnie, w starym komunistycznym bloku, maleńkie mieszkanie i tak dalej, w tym takim te slumsy komunistyczne. Tak, no.
No tak.
No tak, takie slumsy, właśnie takie bloki widziałem jako slumsy w Kalifornii. To były slumsy, także to nie mówię tego z przekąsem, czy tu jakoś się naciągam. No i pan się niczego nie dorobił, chociaż pan tyle lat służy w polityce, czyli służbie dobru wspólnemu.
Bardzo dziękuję.
I trzeba mieć odwagę iść pod prąd. I za to dzięki z całego serca. Właśnie tacy ludzie świeccy są dla nas znakiem, również dla duchownych. Bardzo robicie, dziękuję. Mnie osobiście robicie rachunek sumienia raz po raz, że macie odwagę, za to obrywacie, profesorzy obrywają na uczelniach, nie dostają żadnych tam jakichś, nie dostają tych awansów, łącznie z katolickim uniwersytetem.
To prawda.
Tam też jest poprawność polityczna, jak tak obserwuję. No mówmy sobie prawdę, nie oszukujmy się, nikogo tu nie dyskredytujemy i trzeba mieć po prostu odwagę. Świadek Chrystusa ma odwagę.
To prawda.
Ma odwagę i dzięki za to, pięknie, że... A to, że teraz tak jest, ja bym nie powiedział, że 18% jest przeciw. Panie profesorze, to oni tak mówią, a ile dodali głosów, ile wsypali, a po co te dwa dni były, a po co ta noc cudowna, to nie świętojańska była. W każdym razie...
Poza tym tych 44% też... ludzi, proszę? Którzy nie poszli, też w jakiś sposób trzeba brać pod uwagę.
Bez tych danych, tak, no o to chodzi. To przecież nie poszli nie dlatego, że zgadzali się na to, prawda? Także to nie jest, to jest nad, raczej należałoby pracować nad tym, żeby jednoczyć naród, szukać prawdy i to jest bardzo wielka praca przed nami. Również jednoczyć wierzących ludzi, bo tu jest też wielki podział. Jest wielki podział i w Kościele polskim. Tak mi się wydaje, że jest też podział odnośnie tej sprawy, a podziały niczemu dobremu nie służą. My musimy prowadzić dialog i szukać prawdy, ale na pewno w tym dialogu nie są partnerami kłamcy.
To prawda, ale nie poddamy się, to jeżeli moje słowa by zabrzmiały jako jakieś kapitulantstwo, to nic podobnego,
się.
Nawet nie zakiełkowało mi w głowie.
Tylko repetycje kosztują.
Walka się dopiero rozpoczęła, tym bardziej, że społeczeństwo się nie nauczy inaczej, jak...
Panie
jak
profesorze, a chociażby, panie pośle, to co mówi pan profesor Jerzy Robert Nowak, dziękuję wszystkim, pan profesor Jaroszyński, pięknie mówił, profesor Broda, zresztą każdy, prawda, pan Macierewicz, myślę, że jeszcze znalazłby się więcej ludzi takich, no, ale pan profesor Jerzy Robert Nowak, co mówił, zauważył, do godziny drugiej w popołudniu, według oficjalnych, według tych danych, które podawali w tych różnych przekaziorach, to było 36%, a teraz 58,8 do 20. Za 6 godzin, no ciekawe, 23% prawie.
No i tym bardziej, że ojca, jak wyniki.
Widzieliśmy, wcale takie tłumy w tym czasie nie szły do głosowania.
Ja poszedłem, mogę powiedzieć, bo byłem też, bo mówię, jeżeli mówię ludziom idźcie, to ja też, ja byłem 5 albo 7 minut przed 20.
Tak.
Byłem w tym sam jeden.
No więc wykluczyć niczego nie można, natomiast...
Im się nie wierzy, nawet gdy mówią, że świeci słońce, nawet gdyby świeciło słońce, to
oni swoje rosy. To zawodowi.
Nie, tak. Trzeba samemu sprawdzić.
No ale wszystko wyjdzie
to,
niebawem.
Kto uwierzył, sekundę już przegrał.
Ale wszystko niebawem wyjdzie, bo jest takie stare porzekadło.
Kłamcom się nie wierzy nigdy. Kłamcom się nie wierzy. To jest tak samo jak ten przypadek kobiety, która chce wyjść za mąż i wychodzi za mąż i uwierzyła pijakowi. No jak tak. Się odwrzeni, to się odmieni akurat.
Akurat. No więc ja również chciałem serdecznie podziękować ojcom
za
dostęp do anteny.
Wszystkim siłom, wszystkim ludziom, którzy są świadkami, Bogu dzięki. I Bogu dzięki, że jest takie radio. Boże, ty mój.
To prawda.
Że oni wszędzie triumfują, jakie pieniądze mają potworne.
To
a
prawda.
Skąd te pieniądze? A skąd te pieniądze?
No, z naszej części z zagranicy.
Dobrze, ale czy zagranica daje tak za darmo?
No zagranica za darmo nie dawała nigdy i tym razem też nie daje za darmo. Osiąga swoje cele polityczne i ekonomiczne.
Verheugen dawał pieniądze za darmo albo Schroeder. Akurat. Oni dają za darmo.
Verheugen się posunął nawet do tego, że jak był tu z ostatnią wizytą w Polsce przed referendum, to mówi, jak przyjechałem do Polski, to sobie przypominam młode lata, jak pracowałem w Afryce.
Może pomylił sobie jako, przepraszam, ale może Hitlerjugend.
No, no w każdym razie oni nie kryją swojej pogardy nawet w stosunku do nas.
Ja Niemców znam, mam bardzo wielu Niemców życzliwych, ale bądźmy tak. Myślę, że ci, co jeżdżą na te truskawki, na to sprzątanie, jak usłyszałem, że w Antwerpii 20 tysięcy Polaków jest i ci Polacy, wielu jest nielegalnie, a przeważnie pracują jako firmy, jako coś remontują mieszkania, czyli malują tam, sprzątają, i drugie jako sprzątacze.
Ale ci głosowali przeciw Unii Europejskiej, bo oni już wiedzą, co to jest Unia Europejska. Za Unią głosowali młodzi ludzie, którym stworzono taką lukrowaną wizję wspaniałej Europy, która tylko czeka, żeby biednym Polakom dać pracę za duże pieniądze.
Prawda,
a to jest kłamstwo, to jest po prostu nieprawda.
Poczekajmy. Brzydkie to jest, że mają media. I jeszcze co, bardzo przykre, że się kościołem tak wieszają się na kościele. Wielu księży jest i duchownych bardzo roztropnych i wiedzą, że naszym zadaniem jest głoszenie Ewangelii, a nie uwiarygadnianie komunistów. Dziękuję serdecznie.
To prawda. Bóg zapłać za wszystko, wszystkiego.
Boże, aleluja, do przodu.
I walczymy dalej o Polskę.
Dzięki, że jesteście. Boże, świetni ludzie robią mnie przynajmniej rachunek sumienia. Dzięki, spokój.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo również panu posłowi. Gorąco pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże wszystkim.
Mówił do nas pan poseł Bohdan Pęk i oczywiście dołączył się także ojciec dyrektor. Proszę państwa, będziemy oczywiście rozmawiać dalej teraz i jeszcze po północy będziemy to kontynuować. Widzę, że wszystkie linie telefoniczne w tej chwili aż się grzeją. Chcą państwo włączyć się do naszej rozmowy. Zapraszam bardzo serdecznie. Przypomnę numery telefonów do studia 655 23 55 dla Polski Północnej, 655 23 56 dla słuchaczy z południa kraju, dla telefonujących z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy do Torunia 056. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Ojcze Piotrze, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja chciałam zapytać, czy ojciec uważa, że ja mogę podać wyniki z Kanady? Może
oczywiście.
Ojciec dyrektor Pani nie
Iwono,
chciałby,
Pani
żeby
Iwono,
ja, będąc,
witamy,
kiedy mnie wszyscy znają...
Nie, bardzo dobrze. Cieszymy się bardzo, że Pani jest. Już jesteśmy w tej chwili na antenie. Serdecznie tak. Pozdrawiamy. No i bardzo prosimy.
To już mogę mówić?
Tak jest.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Ogólnie w Kanadzie była bardzo mała frekwencja. Najlepsza była w Toronto. I wyniki w Toronto są następujące. Przeciw Unii Europejskiej głosowało 40%. I to jest najlepszy wynik w całej Kanadzie. Natomiast frekwencja była słaba, bo była około 2,5 tysięcy ludzi głosowało tylko. Jeśli chodzi o inne miasta, to naprawdę nie jest dobrze. Bo na przykład w Montrealu frekwencja była 374 osoby, a 91 przeciwko. Czyli mniej więcej 25%, 24% przeciw. W Ottawie było 12,5% przeciw, ale też mała frekwencja. Wreszcie w Calgary, gdzie była najmniejsza frekwencja, około 300 osób, to 27% było przeciw Unii Europejskiej. To było Vancouver, Ottawa, Montrealu jeszcze nie mówiłam, zdaje się, tam frekwencja była 400 osób, przeciw było 90, czyli jakieś 22% mniej więcej. No więc wielka szkoda, że tak mało Polaków doceniło ważność tego referendum i że tak mało poszło do głosowania.
Pani Iwono, rzeczywiście tutaj jest problem także tej ważności paszportów, prawda?
A tak, to na pewno. Na pewno. To też, ale nie, muszę powiedzieć, że konsul w Toronto był bardzo liberalny pod tym względem i nawet ludzi niezarejestrowanych na czas, ale z ważnym paszportem przyjmował. Przyjmował do głosowania. A tak samo ci ludzie, którzy dali do wymiany paszport i mieli dowód tego, że dali do wymiany, to znaczy, że mają ważny, że będą mieli ważny paszport, też dopuszczał do głosowania. No więc nie mogę się skarżyć. Komisja wyborcza funkcjonowała bez żadnych zakłóceń. Co prawda z prawej strony tych upoważnionych podmiotów było tylko dwa. Więc członków komisji mieliśmy tych dwóch z prawej strony. Reszta było z lewej strony i to jeden zdaje się był mianowany przez jakieś ugrupowanie, Wola Bemowa czy coś takiego, ale to była lewa strona. Natomiast z naszej strony to było ugrupowanie posła Łopuszańskiego i rodziny polskiej. To byli bardzo dzielni ludzie, którzy byli doskonale obeznani z regulaminami i tylko kiedy zauważyli jakąś najmniejszą niewłaściwość, momentalnie podnosili tę sprawę i powiedzmy opierali się na regulaminach Państwowej Komisji Wyborczej. Dzięki sekretarce pani Basi, sekretarce Stowarzyszenia Polskich Rodzin, dostaliśmy bardzo szczegółowe instrukcje, rozporządzenia. Wszyscy dostali na czas po to, żeby przestudiować i żeby być kompetentnym w tych sprawach. Więc zdarzało się tak, że inni członkowie komisji w ogóle nie byli obeznani z tymi regulaminami i jeżeli zaistniała jakaś kwestia, nie było kłótni, ale jeżeli zaistniała jakaś kwestia, to właśnie prawa strona podawała regulaminy do komisji wyborczej. Także można powiedzieć, że wszystko i spokojnie wyszło i niestety rezultaty mogły być lepsze, no ale trudno.
Tak, dziękujemy
serdecznie.
Będziemy
dalej pracować nad uświadomieniem Polaków za granicą. Powodzenie największe w Toronto zawdzięczamy tylko tym, którzy słuchali Radia Maria, byli obeznani z problemem, znali wszystkie za i przeciw, za właściwie bardzo mało było i właściwie żadnych obiektywnych nie mieli jakichś argumentów, podczas gdy ci, którzy głosowali przeciw, byli doskonale obznajmieni z argumentami, dlaczego nie powinniśmy wchodzić do Unii Europejskiej. Teraz praca jeszcze przed nami. Praca u podstaw.
Oczywiście. Pani Iwono, serdecznie dziękujemy i gorąco pozdrawiamy wszystkich Polaków w Toronto i w całej Kanadzie. Dziękujemy
Dziękuję
bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę ojca, ja chciałabym bardzo porozumieć się z ojcem kiedyś poza anteną, przed przyjazdem ojca tutaj.
Dziękuję serdecznie z Panem
Ale
Bogiem.
Ale to jest bardzo ważne.
Tak.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze pani z Ameryki dzwoni, tak?
Ojcze najdroższy.
Nie, bo kochana, tak nie możemy, że ktoś dzwoni z Polski, a wykorzystuje numer telefonu, który jest przeznaczony dla słuchaczy z zagranicy. Uczmy się choćby w takim porządku, choćby w takich drobnych, prostych sprawach. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Paryża.
Witamy
Kłaniam
serdecznie.
Się serdecznie ojcu Piotrowi. No i chciałbym podać również najnowsze informacje z sytuacji w Paryżu. Otóż znam kogoś, kto jest mężem zaufania i właśnie skontaktowałem się przed chwilą z ambasadą polską. Otóż w Paryżu na 4000 osób zgłoszonych głosowało 1646 osób. Z tego 1500 było za Unią, 156 było przeciw Unii, 9 było niewłaściwych było odrzuconych głosów i 273 były oświadczenia z Polski. Ludzie, którzy z Polski przyjechali, to właśnie głosowali. Ale chciałem się jednocześnie po prostu podzielić z moim takim wrażeniem, bo oglądałem bardzo tuż przed godziną 8, oglądałem o 19.30 dziennik z TVN i odczuwałem, iż cały czas TVN mówiło o tak zwanej bardzo niskiej frekwencji w sobotę i obawiał się, że i teraz frekwencja będzie bardzo niska. Gdy otworzyłem właśnie program zaraz po tym Polonii po 20, odczułem jakoś wewnętrznie jakiś przekręt. Gdy tymczasem TVN mówiło o niskiej frekwencji, raptownie czułem, że będzie jakiś przekręt, że okaże się tutaj, że coś jest nie tak. I było kilkanaście minut, dosłownie po godzinie 20, podano 56,9% Polaków głoszonych. Mnie to głosujących. Mnie to po prostu zaskoczyła szybka informacja, ile procent Polaków głosowało, tymczasem jeszcze głosy nie były policzone. I z drugiej strony było zaskakujące to przygotowanie, gotowość prezydenta i premiera, jak gdyby było to wszystko zreżyserowane, czekają na tę wiadomość, byleby tylko owację wznosić. Nie miałem, i zgadzam się zupełnie z ojcem dyrektorem, nie wierzę w te informacje, tak bardzo szybko, ile procent, i odczułem jakąś manipulację. Poza tym te różne, kiedy zacząłem słuchać różnych tych euroentuzjastów, miałem wrażenie, że są dotknięci jakimś wirusem choroby euromanii. Nie mówi się, że jesteśmy Polakami, dołączamy do krajów zachodnich, do Unii, ale mówi się, ja czuję się Europejczykiem. Tak, zadawałem sobie pytanie, kim on się wcześniej czuł? Jakaś choroba euromanii. Nie mówi się już o polskości. Zastępuje się słowo Polak mianem Europy. To jest niezdrowe. I przyznam się szczerze, że nie wierzę absolutnie w to, co mass media podaje. Zresztą to wszystko jest wyreżyserowane przez SLD. Słuchałem również bardzo wypowiedź lidera Ligi Polskich Rodzin, pana Giertycha, na temat tejże sytuacji. I wydaje mi się, że on ma zupełną rację, że w obecnej dobie będzie silna, mocna walka, gdzie muszą być od władzy odepchnięci komuniści i można nawet ponownie zrobić referendum, ponieważ to wszystko było zakłamane. Mamy jeszcze 11 miesięcy i Polacy jedynie co mogą zrobić, to ich absolutnie odsunąć, by do władzy właśnie doszli autentyczni patrioci, którzy kiedyś w Unii Europejskiej mogą nas reprezentować godnie, prawdziwych patriotów i prawdziwych mężów stanu, a nie jakiś, nie chcę używać trywialnych słów, ale ludzi uginających się i ulegających i rezygnujących ze wszystkiego kosztem rodaków. Wszystko sprzedają, na wszystko się zgadzają. To jest haniebne. Naprawdę to haniebne. I to właśnie chciałem się podzielić z tą moją pierwszą taką, moimi wrażeniami tutaj z Francji. Naprawdę wszystko jest wyreżyserowane. Wszystko było przygotowane jak gdyby tak. Teraz wydaje mi się najważniejsze jest ścisła kontrola. Czy autentycznie, ile procent autentycznie go głosowało i autentycznie ile osób było przeciw, ile było za. I zgadzam się również z tym, bo moje było takie samo spojrzenie jak wielu słuchaczy, że dodać jeszcze tych, którzy specjalnie, znam bardzo dużo osób i we Francji, i w Polsce, którzy absolutnie mi nawet, ja też byłem w takiej rozterce, nie wiedziałem, co mam robić, żeby zbojkotować, zupełnie nie pójść. I właśnie te osoby, które nie poszły, to są te osoby, które nie chciały. Bo tu absolutnie nie chodzi o Unię Europejską jako taką, bo wszyscy jesteśmy za Zachodem, ale to uczucie nasze uczucie prozachodnie zostało wykorzystane dla celów partykularnych partii, która w ogóle nie broni interesów Polski, bo absolutnie zaakceptowała warunki rodaków, po prostu krzywdzące rodaków. I
jeszcze,
to jest
jeśli pan pozwoli, bo trzeba to, co pan mówi, jest rzeczywiście bardzo ważne i trzeba tutaj wziąć pod uwagę cyfry. Jeżeli rzeczywiście tak sprawdzi się, że te sondaże, które oni tutaj podają już jako taki oficjalny wynik wyborów, są prawdziwe, to i tak tylko 14,5 miliona byłoby za, a przeciw byłoby 15,5 miliona, więc większość, czy to nie idąc, czy też głosując przeciw, pokazała, że jest innego zdania, że nie jest za Unią Europejską. Tymczasem jest to pokazane jako ogromny sukces. Przede wszystkim się próbuje pokazywać te 82%, które rzekomo mają być no tak przytłaczającą cyfrą, że wszystkich miałoby to wgnieść w ziemię. Tymczasem jak się podliczy to, co to właściwie oznacza, no to jednak pokazuje to, że mniejszość jednak narodu jest za. Tak? Zdecydowanie.
Tak, bo nie chodzi o to, żeby nie być z Zachodem. Chodzi o to, że warunki. Po prostu mamy nieszczęście złych reprezentantów, którzy na wszystko się zgodzili, co godzi w rodaków. To nie chodzi, oni ciągle nam mówią Unia Europejska raz na zawsze. Nie, my jesteśmy za krajami zachodnimi, ale nie mamy godnych ludzi reprezentantów, którzy absolutnie nie myślą o narodzie, tylko o swoim interesie. I dlatego się nie zgadzamy.
Tak, i mówimy cały czas o tych warunkach, prawda, i o zasadach, na jakich jest to budowane.
Tak, jedyną rzeczą to jest tylko i wyłącznie odsunięcie ich od władzy i absolutnie postawienie naród jest, bo to świadczy o tym, nawet opierając się na cyfrach, że rodacy, absolutnie Polacy, sprzeciwią się temu rządowi, by ich odsunąć i nową sytuację, nowy ład wprowadzić, bo tamci normalnie wykorzystują szlachetne uczucia prozachodnie dla własnych celów, właśnie nie dla celów narodu, o czym świadczą niegodziwe warunki. I o tym trzeba było mówić, nawet i hierarchia powinna była mówić. Tu nie chodzi o to, że jesteśmy przeciwko Unii, tylko nie zgadzamy się na te warunki.
Tak, dziękuję bardzo serdecznie. Boga. Dziękuję, gorąco
szczęść
pozdrawiam.
Boże.
Szczęść Boże. Proszę, słuchamy Radia Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, co tam słychać w Irlandii?
Kłania się Krzysztof z Irlandii. Muszę powiedzieć, że ten wieczór postreferendalny w Radiu Maria jest równie atrakcyjny jak na salonach oraz na wiecach. Bo jeżeli ojciec miał podgląd na oficjalną telewizję,
tak.
To tam wyraźnie można było zobaczyć salon, czyli towarzystwo, które rządzi, tak, to jest to sfery władzy, oraz wiec, który przypominał mi raczej odprawę pewnych służb, prawda? Takie odniosłem to, takie pierwsze wrażenie z wieczoru oficjalnego. No, muszę powiedzieć, że oni ciągle się zastrzegają, że to są tylko sondaże, że te sondaże wprawdzie są bardzo akuratne, bo wczoraj była różnica tylko 0,2%, ale to jeszcze oficjalne dane będą najwcześniej oficjalne jutro wieczór. Ale nie przypuszczam, żeby to mogło ulec dużej zmianie, po prostu ze względu na to, że jednak to, co żeśmy widzieli i to, co żeśmy słyszeli i o czym żeśmy mówili, to żeby głosować przeciwko, to trzeba było mieć dużo silnej woli i samozaparcia. No ale mniejsza z tym w tej chwili. Ja chciałem parę słów powiedzieć na temat tego, jak co słychać w Irlandii, no bo to jest istotna sprawa.
Tak.
Otóż, przede wszystkim większość Irlandczyków się cieszy, że Polacy wchodzą. I nie tylko Polacy wchodzą, ale że wchodzą inne kraje, które będą i mogą być przeciwwagą tym zapędom postmastryksowolnicejskim, to znaczy tworzenia superpaństwa. I rzeczywiście istnieją dwie tendencje obecnej Unii, która liczy na razie 15 krajów. W momencie, kiedy będziemy mieli do czynienia z 25, 27, 30 krajami, to sytuacja musi być inaczej zorganizowana, albo to po prostu się rozleci. Bo nie można sobie wyobrazić, żeby tworzyć... Proszę zobaczyć, wrócić do starożytności. Jak wyglądała, jak wyglądało Imperium Romanum, to starożytne, kiedy był Pax Romana. Otóż tam była bardzo daleko idąca autonomia poszczególnych prowincji. To trzeba po prostu historię również po prostu studiować. Także w jakiś sposób istnieje alternatywa do tego, co się w tej chwili dzieje. I teraz wydaje mi się, że to, że zdanie papieża było takie, że Europa potrzebuje Polski, to nie tylko Europa, ale papież potrzebował Polski w Europie. Po prostu do tej śmiertelnej walki, którą on toczy przede wszystkim o pokój. I proszę zobaczyć, sprawa pokoju jest najważniejszą sprawą w całej tej sytuacji i o tym się nie bardzo mówiło w jakichkolwiek debatach pro czy kontra. O pokoju się nie mówiło. Tymczasem, jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że oprócz Polski do Unii wchodzi jeszcze cały szereg krajów, które są naszymi pobratymcami, sąsiadami, albo nawet częścią Rzeczypospolitej historycznej, to w takim razie to taka Unia może być błogosławieństwem dla świata i dla Europy, że może być źródłem pokoju. Ale do tego znowu to, co jest najważniejsze. Trzeba zmienić sytuację, która jest w środku Polski.
Tak,
to nie dziękuję. Mogą być ci ludzie, którzy tylko myślą o tym, gdzie co ukraść. No ale z drugiej strony możemy sobie powiedzieć tak, że jeżeli ci znakomici fachowcy od defraudacji, kradzieży, przekrętów pójdą hurmem, kupą mości panowie do Unii, no to szczęść Boże dla nich, tej Unii. Bo ja nie wiem, jak oni...
Z drugiej strony, panie Krzysztofie, oni sobie na pewno nie pozwolą zrobić krzywdy, także to też trzeba brać pod uwagę. Ja bardzo serdecznie dziękuję panu, ponieważ mamy cały czas bardzo dużo telefonów i chcemy każdego w ten wieczór uszanować i dlatego pozwoli pan, że już oddam głos innym słuchaczom. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Rzadko dzwonię, bo bezrobotny jestem, nie chcę rodziny narażać na koszta, ale
tak.
Do rzeczy. Otóż, ojcze, serdecznie wszystkich witam i pozdrawiam w Duchu Świętym. Jest po temu sposobność dzisiaj. Taka refleksja nasunęła mi się. Otóż kilka razy widziałem Adama Michnika. Oczywiście modlę się za niego, tak jak Pan Jezus przykazał, ale z jego postępowaniem się nie zgadzam. Kilka razy widziałem, jak ściskał kiedyś Wałęsę, w grudniu ubiegłego roku Millera i teraz Kwaśniewskiego. I chcę się podzielić taką informacją. Otóż to nie jest dzieło przypadku, że pan prezydent Kwaśniewski bardzo podziękował mediom. Otóż w czasie okrągłego stołu Aleksander Kwaśniewski pomógł załatwić przydział papieru i tak dalej na gazetę, która miała być naszą gazetą, gazetą Solidarności. Otóż Michnik to wykorzystał. No i stało się tak, że jest to gazeta tylko wybranej grupy osób, Unii Wolności, ROAD początkowo i tak dalej. Ale przypomniała mi się taka historia, kiedy jeden, oczywiście o tym dziennikarzu nie będę mówił, żeby go nie reklamować, ale podsumował, jego przyjaciel zresztą, podsumował Michnika w ten sposób, dokonując przeglądu potęgi Michnika, orzekł między innymi: Michnik szybko zrezygnował z kariery parlamentarnej, nigdy nie wszedł do żadnego rządu, Wałęsa odebrał mu znak Solidarności. Oczywiście ja uważam, że to raczej Gazecie Wyborczej, no ale jemu. I dalej pisze ten dziennikarz: to Wyborcza orzeka, które zdarzenia w Polsce jest ważne, a które nie. Palcem wskazuje, kogo obalić, a że zna tu miarę, wyroki personalne gazety bywają bezapelacyjne. Michnik kumuluje przy tym tak rozległą, zakulisową wiedzę o sprawach ludzi i o nich decyduje. Nie będę zanudzał tu cytatem długim, ale to jest bardzo znamienne. I nic by w tym nie było dziwnego, gdyby w 65 roku 19-letni chłopak, maturzysta, został przyjęty przez Jana Nowaka Jeziorańskiego. Się zastanawiam, jak 19-letni chłopak był podejmowany w Radio Wolna Europa. Skąd te znajomości? Jeśli...
No, sekretarz jeszcze wielkiego mistrza loży masońskiej.
Tak,
prawda?
Tak. Jeszcze, ojcze, na koniec powiem o jednym pomyśle takim, bo uważam, że... ale zanim to powiem, to chcę jeszcze powiedzieć tak, że ukazała się książka na naszej ziemi białostockiej. Książka już druga z serii Sąsiedzi. Ziemia i chmury. To jest rzeka, wywiad z Szewachem Weissem. Otóż kiedyś Wałęsa nieopatrznie powiedział, że Polska jest Polską, a Polacy są stuprocentowymi Polakami, na co odezwał się Szewach Weiss. Oczywiście. Wiemy wszyscy, kto to jest. I dosłownie, to jest cytat z jego książki, powiedział tak: skoro pan tak twierdzi, to obiecywuję, to jest cytat z książki, obiecywuję panu, że zaingerujemy w wasz system wyborczy i wybierzemy nie stuprocentowego Polaka. Kilka stronic dalej jeden z rabinów ze Stanów Zjednoczonych powiedział tak: prezydent Kwaśniewski jest naszym prezydentem. I to się układa w taką mozaikę. Oczywiście bardzo wiele autorów nam znam szlachetnych, jak i profesor Nowak, na przykład profesora Izraela Szachaka, który też mówi, że w 1948 roku prezydent Truman w podobny sposób został wybrany. A więc potęga pieniądza i potęga prasy...
Mediów, tak jest.
Potęga mediów to jest bardzo dużo. Ja, ponieważ interesuję się Holokaustem, tak jak profesor Szachak i inni, dochodząc do prawdy, to między innymi doszedłem do wniosku, że Polaków kilku pisze na ten temat, a profesorów żydowskiego pochodzenia kilkuset, jak nie kilka tysięcy.
No
i chyba najwyższy czas, żeby i profesor Nowak, który skorzystał już z moich rad i wiedzy, żeby po prostu jakoś się skonsolidowali i żeby wspólnie pisali na tematy, które pozwoliłyby ujawnić prawdę, tak jak Pan Jezus kazał. Nie wstydzić się tego, ale za mało nas jest po prostu. Profesor Nowak, profesor pan Bogdan Pęk, którego wszystkich zresztą serdecznie pozdrawiam, oddają wiele swojego wysiłku i czasu, ale to jest o wiele za mało. Duch Święty tchnie, kiedy chce, i czym więcej rozlewa się zło, to tym więcej jeszcze łaska Boża. Ale myślę, że w Drohiczynie we wtorek może będzie okazja się spotkać, bo słyszałem, że chyba będzie tam telewizja Trwam.
Tak jest.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże. Pozdrawiamy Pana. Proszę Państwa, w tej chwili tę część rozmów niedokończonych już kończymy. Jeszcze za chwilę zaśpiewa Pan Andrzej Rosiewicz, a my przygotujemy się do modlitwy na zakończenie dnia, ale tuż po północy nasze rozmowy będziemy kontynuować, więc bardzo proszę Państwa o cierpliwość i będę przejmował Państwa telefony.
Pytasz mnie, co właściwie Cię tu trzyma? Mówisz mi, że nad Polską szare mgły. Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna? I cóż ja, odpowiem Ci? Może to ten szczególny kolor nieba, może to tu przeżytych tyle lat, może to ten pszeniczny zapach chleba, może to pochylone strzechy chat, może to przeznaczenie, zapisane w gwiazdach. Może przed domem ten wiosenny zapach znów, może bociany, co wracają tu do gniazda. Coś, co każe im powracać tu. Mówisz mi, że inaczej żyją ludzie. Mówisz mi, że gdzieś ludzie żyją lżej. Mówisz mi, krótki sierpień, długi grudzień. Mówisz mi, długie noce, krótkie dnie. Mówisz mi, słuchaj stary, jedno życie. Mówisz mi, spakuj rzeczy, wyjedź stąd. Mówisz mi, wstań i spakuj się o świcie. Czy to warto tak pod górę, tak pod prąd? Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach. Może przed domem ten wiosenny zapach wzór. Może bociany, co wracają tu do gniazda. Coś, co każe im powracać tu. Może to zapomniana dawno gdzieś muzyka. Może melodia, która w sercu cicho brzmi. Może mazurki, może walce Fryderyka. Może nadzieja do czekania lepszych dni. Może to zapomniana dawno gdzieś muzyka. Może melodia, która w sercu cicho brzmi. Może mazurki, może walce Fryderyka. Może nadzieja dla ojczyzny lepszych dni.
Znajdziemy teksty naszej modlitwy, hymn Jezus Zbawicielu Świata z okresu wielkanocnego, strona 1206, w wydaniu skróconym Pallottinum, strona 1168, czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana i modlitwa z tekstów po drugich niż porach niedzieli i uroczystości, strona 1213, w wydaniu skróconym 1175, responsorium krótkiej pieśni Symeona w tomie drugim na stronie 1214, a w wydaniu skróconym na stronie 1170. I antyfona końcowa z okresu wielkanocnego, 1209 strona w tomie drugim i w wydaniu skróconym 1172. Dzisiaj żegnamy się z drugim tomem liturgii godzin i sięgamy ponownie po tom trzeci. To już taka zapowiedź dla tych, którzy korzystają z czterotomowego wydania liturgii godzin. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Alleluja.
Jezus, Zbawicielu Świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia niech przy tobie wiernie czuwa.
Jezu zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie Ojcu i Duchowi niechaj będzie wieczna chwała.
Amen.
Alleluja, alleluja,
alleluja.
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka.
Mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest buklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej.
Ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest Twoją ucieczką. Za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
Będą Cię nosili na rękach, aby stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Alleluja, alleluja.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpieczni od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się, alleluja,
bo ten, któregoś nosiła, alleluja,
z martwych powstał, jak powiedział, alleluja, błagaj za nami Boga, alleluja. Bóg zapłać, kto modlił się?
Anna z Kulesz Kościelnych.
Serdeczne pozdrowienia, Pani Anno, Bóg zapłać.
Również z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Już zbliża się godzina. godzina 23:44.
Niedziela 8 czerwca, uroczystość zesłania Ducha Świętego. W imieniu redakcji informacyjnej zapraszam do wysłuchania wiadomości Radia Maryja. W uroczystość zesłania Ducha Świętego w czwartym dniu pielgrzymki do Chorwacji Ojciec Święty odprawił na placu Delty w Rijece mszę świętą, w której uczestniczyło ponad 100 tysięcy wiernych z całej Chorwacji i zagranicy. W homilii Ojciec Święty zaapelował o otoczenie rodziny szczególną troską jako jednego z najcenniejszych dóbr ludzkości.
Specjalne pozdrowienia kieruję do wielu rodzin, które obecnych tutaj w dniu poświęconym rodzinie. Jesteście ważną częścią społeczeństwa i Kościoła, ponieważ małżeństwo i rodzina stanowią najcenniejszą wartość ludzką. Bardzo cenna jest dla mnie ta inicjatywa programu, jaki przed kilkoma laty podjęli wasi biskupi w miejscowości Nin. Inicjatywa pod nazwą Katolicka Rodzina Chorwacka modli się każdego dnia i w każdą niedzielę uczestniczy w Eucharystii, aby budować pomyślną przyszłość. Musimy respektować świętość niedzieli i Dnia Świętego, a także pozwolić członkom rodziny, aby mogli się spotkać, razem mogli oddawać chwałę Bogu. I wy, drogie rodziny chrześcijańskie, nie wahajcie się ukazywać poprzez świadectwo własnego życia autentycznego zamysłu Boga dotyczącego rodziny jako wspólnoty życia opartej na małżeństwie, to znaczy na stałym i wiernym związku mężczyzny i kobiety, złączonych między sobą węzłem publicznie wyrażanym i szanowanym.
Zwrócił się również do młodych Chorwatów, by jako swego towarzysza drogi młodzi wybrali Pana Jezusa, którego słuchacie i za którym idziecie jako za nauczycielem życia. Zwracając się do pielgrzymów z Polski powiedział: serdecznie pozdrawiam moich rodaków. Matka Boża niech was prowadzi do swego Syna, abyście mogli czerpać obficie ze skarbca Jego serca. Niech wam Bóg błogosławi. Na zakończenie Ojciec Święty zawierzył pielgrzymów Matce Bożej, aby za swym przemożnym wstawiennictwem wyjednała dla całego ludu Bożego uległość na działanie Ducha Świętego, siłę wiary i odwagę świadectwa w każdej okoliczności życia. W dniu dzisiejszym w uroczystość zesłania Ducha Świętego 8 czerwca bieżącego roku około 30 tysięcy dzieci wzięło udział w piątej pielgrzymce podwórkowych kółek różańcowych na Jasną Górę. Hasłem tegorocznej piątej pielgrzymki jest pokój i rodzina w różańcu się zaczyna. Tegoroczne spotkanie otworzył koncert małego chóru Wielkich Serc z Łodzi przeplatany świadectwami najmłodszych o wartości modlitwy różańcowej w ich życiu. Centralnym punktem spotkania była msza święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ojciec dr Zdzisław Klawka, prowincjał warszawskiej prowincji redemptorystów.
Dzisiejsza uroczystość przypomina nam, że ponad wszelkie nasze najśmielsze pragnienia i marzenia Bóg jest w stanie czegoś więcej nam udzielić. Oto zmartwychwstały Pan przychodzi do swoich uczniów zwątpiałych, zasmuconych, zalęknionych i mówi: pokój wam. Kochani, dzisiaj też Chrystus przychodzi do nas tutaj zebranych pod płaszczem Matki Bożej, umieszczonych, utulonych i mówi do każdego z nas: pokój tobie. Uraduj się, nie jesteś sam w swoim życiu. Nie jesteś sam, kiedy dźwigasz kłopot twojego życia. Nie jesteś sam, kiedy raduje się twoje serce. Oto dzisiaj Duch Święty chce spocząć na każdym z nas.
Mszę świętą współkoncelebrowali księża, którzy przybyli z pielgrzymami, a także ojcowie posługujący w Radiu Maryja z dyrektorem ojcem Tadeuszem Rydzykiem.
Z całego serca dzięki wszystkim. Dziękujemy najpierw naszym mamom, tatusiom, że was tu przysłali, wszystkim, siostrom zakonnym. Dobrze, babciom też. I dziadziusiom też? Bo by dziadka nie wolno opuścić przecież. Wszystkim dziękujemy i księżom dziękujemy. Wszystkim po kolei z całego serca dziękujemy. I dzisiaj już ostatnią rzecz, którą wam chciałem powiedzieć. Dzisiaj jest zesłanie Ducha Świętego. Kiedyś jak mały Karol Wojtyła, a teraz Ojciec Święty, był taki mały, to mama mu powiedziała, módl się ty do Ducha Świętego o wszystkie dary. I modlił się, codziennie się modlił. Pamiętam, jak mi kiedyś moja mama powiedziała, słuchaj, ty się módl o wszystkie dary Ducha Świętego, żebyś się lepiej uczył jeszcze, a zobaczysz, że daleko dojdziesz. A ja mówię, mamo, jeszcze jeden pacierz? A mówi, to dziecko, to przynajmniej chwała Ojcu. Czyli od dzisiaj przynajmniej jedno chwała Ojcu o dary Ducha Świętego i to dla nas i dla wszystkich Polaków, żeby Polacy byli mądrzy, żeby Polacy byli bardzo mądrzy.
Madzia Buczek, założycielka pierwszego podwórkowego kółka różańcowego, poprosiła zgromadzone dzieci, aby jeszcze bardziej umiłowały modlitwę różańcową i jeszcze bardziej do niej zachęcały swoich rówieśników. W czasie Eucharystii zostały wręczone legitymacje nowym członkom podwórkowych kółek różańcowych dzieci z jastarni Niepokalanowa i Skalnej. Pod koniec mszy świętej został odczytany telegram do Ojca Świętego Jana Pawła II. Tradycyjnie na zakończenie pielgrzymki dzieci w regionalnych strojach kaszubskich, krakowskich i śląskich wypuściły gołąbki na znak pokoju. Szczególne słowa podziękowania do licznie zgromadzonych pielgrzymów skierował ojciec Piotr Detlaw, opiekun podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Modlitwa, trzecią tajemnicą różańca, zesłanie Ducha Świętego i wspólne odśpiewanie hymnu zakończyły piątą pielgrzymkę podwórkowych kółek różańcowych dzieci na Jasną Górę. Katowice. Msza święta pod ziemią dla protestujących górników była odprawiona w niedzielę w kopalni Polska Wirek w Rudzie Śląskiej. Msze w intencji górników celebrowane były też w kilku śląskich parafiach. Podziemna msza święta była sprawowana na poziomie 711 metrów. Celebrował ją proboszcz ludzkiej parafii świętej Barbary ksiądz Jerzy Nowok. Wiceprzewodniczący Solidarności w kopalni Polska Wirek Longin Wyleżałek poinformował, że w mieście czują, co się stanie, jeżeli padnie choćby jedna kopalnia. Ksiądz wsparł duchowo protestujących w tym trudnym czasie i życzył wytrwałości zarówno im, jak i protestującym w innych kopalniach. Przewodniczący Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Dominik Kolosz ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności podał, że w 15 kopalniach protestuje 248 górników. Związkowcy domagają się, aby wszystkie należące do kompanii węglowej kopalnie otrzymały podobne gwarancje jak kopalnia Silesia, której zarząd kompanii zagwarantował po 9-dniowym proteście górników pod ziemią, że nie zostanie ona zlikwidowana do 2006 roku. Chcą też skuteczniejszej ochrony polskiego rynku węgla oraz rozwiązania problemu zadłużenia górnictwa. Dziś o godzinie 20 zakończyło się głosowanie w referendum unijnym na terenie kraju. Zamkniętych zostało 24 985 lokali obwodowych komisji do spraw referendum. Według nieoficjalnych prognoz frekwencja wyniosła 56,2%. Za wejściem do Unii było 81% głosujących, przeciw było 18% i 0,1% głosujących. Państwowa Komisja Wyborcza pierwsze cząstkowe wyniki poda po północy. Informacje z zagranicy. Czterech niemieckich żołnierzy sił międzynarodowych w Afganistanie zginęło w sobotę w zamachu bombowym w Kabulu, poinformował minister obrony Niemiec. Wcześniejsze informacje mówiły o trzech zabitych. Według świadków samochód pułapka eksplodował obok autobusu wiązącego żołnierzy międzynarodowych sił wspierania bezpieczeństwa na lotnisko w Kabulu. Powracali oni do Niemiec po zakończeniu wyznaczonego okresu służby. Według projektu ustawy pary homoseksualne będą mogły legalizować własne związki w urzędach stanu cywilnego. Obejmą ich takie same regulacje prawne związane z dziedziczeniem, wspólnotą majątkową czy rozliczaniem się z fiskusem, jakie mają małżeństwa heteroseksualne, pisze brytyjska gazeta. Rząd przygotowuje nową legislację, aby wypełnić zalecenia Unii Europejskiej. Unijne przepisy zakazują dyskryminacji par homoseksualnych. I jeszcze informacje o pogodzie. Europę Północną i Zachodnią zalegają niże. Pozostałe obszary kontynentu obejmują układy wysokiego ciśnienia. Polska jest pod wpływem Zatoki Niżowej i frontów atmosferycznych związanych z niżem z nadpołudniowej Skandynawii. Napływa chłodniejsze powietrze z zachodu. Ciśnienie spada, ale po południu zacznie rosnąć. W poniedziałek z zachodu na wschód przemieszczać się będzie front atmosferyczny z opadami deszczu i burzami. Na zachodzie i po południu opady mogą być dość intensywne. Temperatura maksymalna od 22 stopni na wybrzeżu do 31 w Małopolsce. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porwisty, północno-zachodni i zachodni. Informacją o pogodzie kończymy obecne wydanie Wiadomości Radia Maryja.
Proszę Państwa, małe sprostowanie, ponieważ w ramach wiadomości podawaliśmy wyniki przybliżone i zapowiedziano, że po północy będą podane oficjalne już z 10% wyniki. Zostały one podane przed północą już. Pan przewodniczący komisji Ferdynand Rymasz podał informacje napływające z 2500, ponad 2500 punktów wyborczych, co stanowi 10%, bo jest 25 tysięcy tych punktów. Frekwencja według tych danych z 10% punktów wyniosła 59,63%. Na tak głosowało 78,2%, na nie 21,98%, a więc zmieniły się tutaj cyfry w stosunku do tych, które pierwotnie zapowiadano w sondażach. Jest większa, dużo większa liczba osób głosujących na nie, prawie 22% uprawnionych i tych, którzy wzięli udział w głosowaniu.
Jutro w naszym dzienniku. Głosowanie pod presją. Jutro wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza poda oficjalne wyniki referendum, w którym odpowiadaliśmy na pytanie, czy chcemy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Uzyskany wynik będzie wiążący dla władz, jeśli w głosowaniu wzięła udział ponad połowa uprawnionych do głosowania, jeśli do urn poszła mniej niż połowa. Sprawa ratyfikacji traktatu akcesyjnego może zostać rozstrzygnięta przez Sejm. Jutro w naszym dzienniku. Małżeństwo i rodzina jest jednym z najcenniejszych dóbr ludzkości, podkreślił Ojciec Święty podczas mszy świętej w Rijece w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Jan Paweł II wezwał chorwackie rodziny, by dawały świadectwo Chrystusa i Jego Ewangelii oraz były w świecie znakiem miłości Boga do ludzkości. Na każdym etapie podróży apostolskiej po Chorwacji Ojciec Święty jest witany entuzjastycznie. Znak miłości Boga. Jutro w naszym dzienniku. Aż ponad 40 tysięcy dzieci z różnych zakątków Polski przybyło dzisiaj na doroczną piątą już pielgrzymkę podwórkowych kółek różańcowych dzieci na Jasną Górę. Było to prawdziwe święto wzajemnej miłości i radości. Uroczystej mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ojciec Zdzisław Klawka, prowincja warszawskiej prowincji redemptorystów. Mali świadkowie miłości. Jutro w naszym dzienniku. Według rzecznika ONZ-owskiego programu na rzecz dzieci UNICEF obecnie przypadki takich chorób, do których zalicza się między innymi cholera, są 2,5 razy częstsze niż w tym samym okresie 2002 roku. Z powodu załamania się w wyniku agresji Stanów Zjednoczonych na Irak rządowego systemu nadzoru niemożliwe jest dokonanie rzetelnej oceny sytuacji i określenie skali zjawiska. Cierpią irackie dzieci. Jutro w naszym dzienniku. Wszystko to aż nadto przypomniało stare, najgorsze wzorce PRL-owskiej propagandy. Rządząca telewizją publiczną grupa nie jest zdolna do przeprowadzenia w pełni uczciwej debaty w najważniejszej dziś dla kraju sprawie, sporze o akcesję do Unii Europejskiej. O szokujących manipulacjach w debacie telewizyjnej o Unii Europejskiej, wielka manipulacja telewizyjna. Jutro w naszym dzienniku.
Radio Maryja żegna swoich słuchaczy odbierających nas za pomocą fal krótkich w paśmie 41 metrów. Przypominamy Państwu, że audycje Radia Maryja retransmitowane są na falach krótkich według następującego porządku. Od poniedziałku do soboty od 7 do 9.15, a w niedzielę od 8 do 10 czasu wschodnioeuropejskiego w paśmie 19 metrów na częstotliwości 15 455 kHz oraz codziennie od godziny 17 do 21.30 w paśmie 25 metrów na częstotliwości 12 010 kHz i od 21.30 do północy w paśmie 41 metrów na częstotliwości 7380 kHz.
Radio Maria says goodbye to all listeners at shortwave frequencies in the 41 meter band. We would like to remind everyone that Radio Maria programs are broadcast at shortwave frequencies as follows. Monday to Saturday from 7 a.m. till 9:15 a.m. Sundays from 8 a.m. till 10 a.m. Central European Time in the 19 meter band at the frequency of 15,455 kHz. Every day from 5 p.m. until 9:30 p.m. in the 25 meter band at the frequency of 12,010 kHz and from 9:30 p.m. until midnight in the 41 meter band at the frequency of 7,380 kHz.
Radio Maria, католический голос в твоем доме. Заканчиваем ретрансляцию наших передач на коротких волнах. Напоминаем, что Радио Мария на этих же волнах можно слушать в следующем порядке. с понедельника по субботу с 7 до 9.15, а в воскресенье с 8 до 10 часов на частоте 15 455 кГц в диапазоне 19 метров, а также ежедневно с 17 до 21 часа 30 минут на частоте 12 010 кГц в диапазоне 25 метров. И с 21 часа 30 минут до полуночи восточноевропейского времени на частоте 7380 кГц в диапазоне 41 метра. Сегодня прощаемся с вами. До встречи завтра на волнах Радио Мария.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Zbliża się północ. Za chwilę rozpoczynamy nowy dzień. Za chwilę przywitamy go jak zwykle znakiem krzyża, ale za chwilę także zabrzmi Mazurek Dąbrowskiego, hymn państwowy, który niechaj będzie zakończeniem tego mijającego dnia. Nie zdążyliśmy go nadać po północy i rozpoczęciem tego nowego dnia. Jeszcze Polska nie zginęła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Jestem Polska, nie zginęła, kiedy my żyjemy. Za nam Ojca trzeba, trzeba, za to podbierzemy. Marsz, marsz po Polski, święty Polski do Polski. Za Twoim przewodem złączym się.
I kontynuujemy nasze spotkanie na antenie. Bardzo serdecznie zapraszam. Numery telefonów do studia 655 23 55 dla Polski Północnej, 655 23 56 dla słuchaczy z południa kraju, dla telefonujących z zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66 kierunkowe do Torunia 056. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Można?
Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jan z Krakowa. Chciałem nawiązać do rozmowy, do wyjaśnień pana profesora Jałczyńskiego i pana profesora Brody odnośnie frekwencji. Mianowicie, że to są ciągle takie dane po prostu z ulicy. a nie z komisji. Ostatnio tutaj były cyfry z komisji, ale też niepełne. Ja pozwoliłem sobie przeliczyć według takiego, przed ciszą były podane również podobne prognozy i sprowadzono to do rzeczywistego faktu udziału w poprzednich referendach. Ten współczynnik obniżenia wynosił 84%. Jeżeli te 84% przeliczymy do tej frekwencji 58,8, to w sumie jest wynik 49,72, a więc nawet nie ma 50%, prawda, tych, którzy poszli do głosowania. A jeżeli teraz przeliczymy to na te ostatnie cyfry przed chwilą podane, 59,63, które też nie są kompletne, tylko jakieś, prawda, prawdopodobne, to jest 50,08. Czyli bądźmy dobrej myśli, że to nie zawsze musi być tak, że większość poszła do referendum. To tak na podstawie pewnych cyfr przed ciszy wyborczej podanych w telewizji, w tej sławnej debacie, do której się nawiązywał pan profesor Nowak, który uczestniczył zresztą bardzo dzielnie, serdecznie go pozdrawiam i gratuluję, bardzo dzielnie i reagował również na jakieś dziwne wystąpienie dominikanina, który po prostu tam był wyraźnie podstawiony. Teraz, jeżeli chodzi o problemy tych, którzy głosowali za i przeciw, no to pamiętajmy, że summarum według ostatnich cyfr to jest 61,98% ludzi, na których można teraz liczyć, w oparciu o których można, wyborców oczywiście, w odniesieniu do tych 29 milionów, którzy mają uprawnienia do głosu, 61,90, czyli prawie 62% osób, które mogą, na których można budować nową Polskę, nowe rozwiązania.
Ja myślę, że nawet więcej, dlatego że wielu spośród tych, którzy głosowali na tak, po prostu uległo
propagandzie, prawda? Tak, również ojcze, myślę o tym, że teraz dopiero należałoby bardzo konsekwentnie rozdzielić w oparciu o te analizy, które pan profesor Broda w dużym skrócie podał, i budować po prostu tą wieżę Babel oszustwa, nazwijmy to, prawda? Bo to tak wygląda, wiadomo, i biorąc pod uwagę to, że prawicowe wszystkie organizacje miały zaledwie 2% głosów w telewizji. To wszystko razem spowodowało, zwłaszcza w środowiskach wiejskich, że po prostu ludzie byli bardzo dezorientowani. I teraz nawiązuję również do apelu profesora Jaroszyńskiego, który mówi, że trzeba solidnie teraz liczyć. Otóż ja już zwracałem uwagę Lidze Polskich Rodzin, że powinni przed, po prostu kilka dni przed liczeniem, że tak powiem, zażądać, ażeby wszystkie dane, które się wprowadzają do komputera, były drukowane w tabulogramie, w formie tabulogramu. I dopiero porównanie tego, co jest w tabulogramie, z tym, co ręcznie zbierzemy ze wszystkich komisji, czy to nasi uczestniczący ludzie w komisji, czy mężowie zaufania zbiorą te dane, które wiszą, powinny być wywieszone na drzwiach komisji. Jeżeli to się porówna i zgodzi z wynikiem komputerowym całości Państwowej Komisji Wyborczej, to dopiero można do tego mieć zaufanie. Jeżeli będzie inaczej, to oczywiście wiadomo, że gdzie się popełnił błąd. A błąd można popełnić w komputerze, sprowadzając nawet współczynnik, prawda? I to są proste sprawy do załatwiania, dlatego absolutnie powinno się uniknąć wszelkich podejrzeń i zażądać tabulogramów danych wejściowych do komputera. Ale oprócz tego i tak są możliwości wrzucenia, wiadomo, nowych kart, różnych kombinacji, które komisja, jeśli, że tak powiem, będzie większościowa, prawda, z euroentuzjastów, no to po prostu to sfałszować może na jeszcze przed otwarciem urny, prawda. To tyle na ten temat. Natomiast chciałbym jeszcze, ojcze, powiedzieć taką prostą sprawę. Mianowicie przy tej okazji, kiedy, i to też jest argument do analizy, prawda, kiedy się powołał pan premier Miller raz przed ciszą na wypowiedź Ojca Świętego i dzisiaj to powtórzono, że od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. No on sobie po prostu to źle tłumaczy, bo wiadomo, że chodziło o równoprawne warunki dla Polski, chodziło o zrozumienie dla tych, którzy są przeciwko temu, chodziło o Polskę, o Europę ducha i tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba też pamiętać, że ja oczywiście rozumiem te słowa w ten sposób. Od Unii Europejskiej, od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, to znaczy do początku Unii Europejskiej.
A można by dodać daleka droga, prawda?
A potem już się zaczyna ta Unia Europejska. Od początku do początku Unii Europejskiej jeszcze były jakiekolwiek nadzieje, że będzie to Europa chrześcijańska. A od momentu, kiedy w tym traktacie Maastricht zaczęła rządzić Unia Europejska i wprowadzała swoje patologie moralne, no to oczywiście zaczęło się to, na co nie ma przyzwolenia Stolicy Apostolskiej. I najlepszym dowodem jest reakcja na to, co w Konstytucji nie uwzględniono, czyli Invocatio Dei i powiedzmy ważność po prostu cywilizacji łacińskiej dla rozwoju kultury europejskiej.
Ja, wie pan, mam taką wewnętrzną satysfakcję, że ja dzisiaj nie muszę świętować euforii razem z Kwaśniewskim i Millerem.
Ta euforia to jest tak nadymana, że po prostu aż śmieszy. Po prostu aż śmieszy.
Że nie jestem z nimi po jednej stronie.
Który powiedział z Paryża, że to po prostu jest wszystko reżyserowane. I to jest prawda. To ja to też tak odbieram. Po prostu jest to zrobiony pewien, prawda, pewna alternatywa do tego, jak się radować, gdy nawet mamy zły wynik. No i to dopiero się okaże spokojnie i mam nadzieję, że Duch Święty jeszcze nam pomoże, jeśli nie tu, to w tym momencie, kiedy wszyscy zaczną porównywać teorię propagandową wygłaszaną kłamliwie tutaj przez telewizorem, a z życiem, jaki będzie się toczyć w najbliższych miesiącach. I to wszystko będzie po prostu doświadczeniem Polaków i wszyscy zrozumieją, że po prostu zostali oszukani, tak jak mówił pan poseł Pęk. Bóg zapłać szczęście.
Dziękuję, szczęść Boże. Proszę, słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można do audycji?
Oczywiście, jest pan na antenie.
Mówi Marian ze szpitali z Lozanny.
Serdecznie witamy.
Troszkę takich kilka refleksji po dzisiejszym głosowaniu. Poprzez dzisiejsze głosowanie wielu osób określiło się, po której stronie są. Było wiele, których nigdy bym nie podejrzewał, że zagłosują tak. Ja i moja rodzina oraz osoby, które jechały z nami, głosowaliśmy na nie. I mamy czyste sumienia, bo wiemy już, czego Unia Europejska nigdy nie kryła, wprowadzi. To znaczy, prowadzi eutanazję i aborcję i prawa dla gejów. Przypuszczam, że nawet jestem pewny, że SLD i ich liberałowie wprowadzą w Polsce to, co Unia Europejska sobie życzy.
I to bardzo szybko, prawda?
Jest tak. I jeszcze zanim formalnie wejdziemy do Unii Europejskiej. Następna refleksja to jest taka, że jeśli już większość zagłosowała na tak, to na pewno ma w tym udział wielu katolików. Warunkując to tym, że mogą Unię Europejską zmienić od wewnątrz, a więc obywatele katolicy, począwszy od najprostszych, poprzez inteligentów i niektórych hierarchów, którzy publicznie namawiali do głosowania na tak, wybiórczo traktują słowa Ojca Świętego, nie wspominając o dwóch zasadniczych warunkach, jakie dla Unii Europejskiej na równych prawach i Europie o wartościach chrześcijańskich. A no więc obywatele katolicy, do pracy. Macie teraz sumienia, a i obowiązek do zmiany polskiej Europy, opartej na wartościach chrześcijańskich. Jeśli teraz po powiedzeniu tak nie będziecie walczyć o to razem z nami, o godną Polskę, to jakie będą wasze sumienia w odniesieniu do dekalogu? Liczę, że teraz będziecie super aktywni, do czego zobowiązaliście się, mówiąc tak, Unii Europejskiej. Zmieniajcie Polskę i Unię Europejską. Macie zielone światło, odwagę, poparcie tych, którzy byli razem z wami. No tak, dogadajcie się z SLD, z Platformą Obywatelską, z PSL-em i PiS-em i patrzcie dzielnie. Życzę powodzenia. I zapewniam, że my nie będziemy stali na boku pomimo głosowania na nie lub zupełnego niegłosowania, bo bardzo kochamy Polskę, papieża i Kościół. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, informując, którzy informowali nas rzetelnie o zagrożeniach ze strony Unii Europejskiej przed głosowaniem. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego, ojcu prowadzącemu również i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie, szczęść Boże. Proszę, słuchamy Radia Maryja. Halo?
Halo.
Bardzo proszę.
Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Alicja z Warszawy.
Trochę odważniej.
Pragnę podzielić się z Radiem Maryja pewną informacją, że nie tylko Radio Maryja walczyło o Polskę suwerenną, ale ja także jako indywidualna osoba spowodowałam, że telewizja zaczęła prowadzić debaty za i przeciw. Dlatego chciałabym, aby Radio Maryja usłyszało, jaki apel wystosowałam do telewizji programu pierwszego. Czy mogę...
Wie pani, ja myślę, że takich apeli kierowało wiele osób, domagając się. Ja przynajmniej słyszałem o wielu takich apelach od wielu osób, które cały czas naciskały na to, żeby taka rzetelna debata. No ale z drugiej strony nie łudźmy się, że tutaj, prawda... Nasz głos coś wiele wniósł, po prostu tak już oni dla pewnej przyzwoitości chcieli w ostatniej chwili, kiedy już było po wszystkim, kiedy jeszcze dopuścić do jakiejś debaty, a chociaż też, prawda, na określonych warunkach. Myślę, że pozwoli pani, że jednak tego apelu nie będziemy w tej chwili czytać, bo w tej chwili chcemy komentować jeszcze te wydarzenia i jest bardzo dużo telefonów, więc pozwoli pani, że będę odbierał kolejne telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałbym w dyskusję prowadzoną na antenie w tej chwili w sprawie...
Bardzo proszę, kto telefonuje i skąd?
Calgary.
Witam serdecznie.
Hello.
Tak, tak.
Jestem na antenie.
Oczywiście.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Jakub z Calgary, Kanada. Mam dosyć ważną informację, mianowicie... Chyba 2 godziny temu na telewizji TVN24 podano entuzjastyczną, oczywiście w cudzysłowie, wiadomość o przebiegu wyników wśród Polonii zagranicznej, powiedzmy za granicą. Powiedziano, że Polonia za granicą wzięła masowo udział w głosowaniu i uczestnictwo wynosiło w okolicach 80%. Rozumiem z tego, że rodacy w kraju odbiorą to tak, jak to podano, czyli wzięli udział masowo. Oczywiście i to jest powód, dla którego dzwonię, jest to kolejny, potworny, absolutnie niedopuszczalny przekręt. Chciałbym to uzasadnić swoje stwierdzenie, dlatego że na przykładzie miasta Calgary. Byłem mężem zaufania z ramienia Stowarzyszenia Europy Ojczyzn, poseł Jan Łopuszański. W Calgary ocenia się statystycznie, według spisu statystycznego z roku 2000 jest w Polonii w okolicach 31 tysięcy ludzi. No, można oczywiście spekulować, ilu z nich posiada paszporty ważne. Można mówić może 2000, może 3, może 5. Tego nie wiemy. W głosowaniu wzięło udział, i tu podaję już cyfry dokładne. Liczba głosów ważnych 279, nieważnych 5. Liczba głosów na tak 212, liczba głosów na nie 67. A w związku z tym można sobie czynić przeróżne spekulacje, czy w głosowaniu wzięło 5%, czy 2%, czy 10%. Ale podanie cyfry o Polonii 80% jest po prostu skandalem. Ja już nie chcę mówić o sprawach poprzedzających samoreferendum typu informacja w tutejszym społeczeństwie, w środowisku kalgaryjskim, gdzie informacja poza euroentuzjastyczną była absolutnie niedopuszczona do głosu. Wszystkie środki masowego przekazu, czyli lokalne radio, jak i telewizja, absolutnie nie przyjmowały takich rzeczy na antenę. Te rzeczy oczywiście są w rękach my to nazywamy polskojęzycznych, prawda? Więc informacji w tym temacie nie było żadnej. Ja próbowałem rozmawiać z niektórymi ludźmi, których znam, ludzie rzetelni, Polacy, szanujący Kościół i ojczyznę i tak dalej, do których de facto nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Rozmawiając z nich, pytam czasem przed referendum, pytam, no to jak wejdziemy do tej Unii, czy nie wejdziemy? A ci ludzie biedni mówią tak, no chyba wejdziemy. A no dlaczego tak sądzisz, pytam? A no cóż, no w telewizji tutaj mówią w naszej, że trzeba wejść. I taka była oczywiście informacja. Nie chcę już mówić o innych bardzo poważnych niedociągnięciach typu, że już nazwijmy to udokumentowana dezinformacja w postaci o oficjalnych formularzy zgłoszeniowych do referendum na formularzach tych, które ludzie pobierali, czy to w kościele, czy w jakichś punktach sprzedaży polonijnych, porozsianych w mieście. Podano numer telefonu i numer faksu, za pomocą którego miano by się posługiwać. I podano to w piątek, chyba 3 maja. Sobota, niedziela oczywiście nieczynne są z zasady urzędy tutaj. Czyli do dyspozycji ludzie do zgłoszenia mieli poniedziałek i wtorek, bo termin końcowy zgłoszenia był 3, poniedziałek był 2, wtorek był 3. Podane numery telefonu i faksu były po prostu fałszywe, nieczynne. A w związku z tym ludzie, którzy ewentualnie zechcieliby się zarejestrować, po prostu podejmując wielokrotne próby, tak można podejrzewać, w końcu zrezygnowali. Więc jest to wszystko obarczone szalonymi przekrętami, nieprawidłowościami. To nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek rzetelnością przygotowania referendum. A już najważniejsza sprawa, o której mówię, którą chciałbym sprostować, żeby ludzie nad Wisłą nie myśleli, że Polonia na świecie tak gremialnie wzięła udział. Może to jest 2%, może 3%, może 5%. Ale w żadnym wypadku nie 80%.
No właśnie.
To tyle, ile chciałem podać.
Panie Janie, dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Serdeczne pozdrowienia dla Polaków w Calgary.
Dziękuję wzajemnie. Kłaniam się profesorowi Nowakowi, kłaniam się profesorowi Jaroszyńskiemu, kłaniam się księdzu i w ogóle kłaniam się całej Polonii i ludziom w ojczyźnie słuchającym Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Z Bogiem. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zwój nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Kłanię się Ewa Beber. Proszę ojca, ojciec Piotr.
Tak?
Ja dodzwoniłam się pierwszy raz. Proszę ojca, słucham Radia Maria bardzo długo. Halo?
Oczywiście słuchamy pani.
Byłam w komisji, proszę ojca. I po prostu liczyliśmy głosy na miejscowość. I proszę pana, proszę ojca, była frekwencja 53%, 53% i 80 było głosów na nie, a 75 na tak. Wnieśliśmy potem głosy do gminy i proszę ojca, czekaliśmy, już było o 20:30 podawane wyniki i pili szampana i po prostu jakie wielkie zakłamanie, proszę ojca. I chciałam powiedzieć, żeby polski naród był mocny i silny Bogiem. I tak jak dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus powiedział, że oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen.
Tak.
Proszę ojca, tak się cieszę, po raz pierwszy się dodzwoniłam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Ewo, dziękuję serdecznie. Pani głos zwraca uwagę na to, że rzeczywiście trzeba przypilnować tego liczenia teraz i sumowania,
tak,
i tego przesyłania, tak, bo tutaj też się mogą dziwne rzeczy dziać.
Tak.
Dziękujemy
wielkie
bardzo.
Wielkie zakłamanie. Szczęść Boże, proszę.
Szczęść
ojca.
Boże. Proszę, słuchamy Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Warszawy.
Witam Pani Anno.
Ja też byłam członkiem komisji i właśnie też byłam zdziwiona, bo my liczyliśmy głosy, jeszcze nie było protokołu ani żadnych informacji, a już mąż zaufania z SLD nas poinformował, że jest 56%. Ja uważałam, że może w Warszawie, tak, w Warszawie mogło tak być, ale my jeszcze w ogóle informacji nie podaliśmy. Ale muszę powiedzieć, z takiej obserwacji, udawało mi się czasami podglądnąć, jak ludzie głosują, to okazało się, że ta propaganda, bardzo to sprytne było, skierowana do ludzi starszych, którzy dla swoich dzieci, wnuków zrobią wszystko. I właśnie ludzie starsi, bardzo tacy nawet czasami niezbyt sprawni, głosowali właśnie za Unią. Młodzi ludzie, zauważam, że właśnie młodzi ludzie głosowali przeciwko Unii. I muszę powiedzieć, że to było skuteczne, to poświęcenie dla wnuków i prawnuków, którzy, ja uważam, że tak może być, jak, ponieważ bardzo trudna jest sytuacja, że ci młodzi ludzie wyjadą z Polski i te wnuki, prawnuki będą pracowały dla innych państw, na pewno, a nie dla tych starszych ludzi. Ja teraz, jeżeli jakaś starsza pani mnie powie mi, że nie ma pieniędzy na leki, albo że jest w trudnej sytuacji, a teraz będziemy musieli duże składki zapłacić, emerytury nie będą wysokie, to powiem jej, żeby właśnie czekała na tego prawnuka albo na wnuka, żeby jej dał pieniądze, bo na pewno nie dostanie tych leków od państwa. Bo tak się może zdarzyć. Właśnie tak może być. I tutaj ja byłam zdumiona, bo my jeszcze właśnie żadnych wyników nie było, a my nie mieliśmy, myślę, że w wielu komisjach, a oni już podawali informacje.
Jak u was wypadło?
Proszę, no w Warszawie był dosyć duży udział, to prawda, ale 20%, powyżej 20% było przeciwko Unii. Mhm. Byłam też zdumiona tym, dlatego że widziałam, że dosyć dużo ludzi, tych starszych, właśnie głosuje za Unią. Tak. I byłam zdumiona, że tyle głosów jest przeciwko Unii. Bo wydawało mi się, że wszyscy, głównie starsi ludzie brali udział w głosowaniu. Bardzo mało młodych ludzi. Także jestem zdziwiona tymi wynikami. Wydają mi się one nieprawdopodobne. A słyszałam głos pana Krzysztofa z Irlandii, który mówi o jakichś salonach politycznych. Od kiedy te ubeckie pokoje są salonami? Ja nie wiem. Przepraszam bardzo, ale ja w ogóle nie rozumiem, jak można to nazywać salonami. Nie wiem, może to jakaś zmiana...
Umownie, pani.
Umownie, tak. Salony, czyli ubeckie pokoje. Taką nową nazwę mają. Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie, szczęść Boże. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Adam z Podlubelskiej Wsi, witam ojca, słuchaczy. No więc takie nasuwają, oczywiście głosowałem przeciwko, ale nie Unii, tylko tym warunkom, że tak powiem. Ale takie mi się nasuwają refleksje poreferendalne, już nie obracając się wstecz, bo to wiadomo, jak oni tam, że oszustwo, jakie zatriumfowało w dniu wczorajszym, a mające swą jakby sukces w wirtualnym przedstawieniu przez wiadome media, będzie zweryfikowane już wkrótce z rzeczywistością, czyli z prawdą o Unii. Dlatego nie dziwi mnie niezupełnie entuzjastyczne wyrazy twarzy euroentuzjastów, którzy to poprzez wcześniejsze obiecanki o rzekomym raju będą musieli realizować swoje kolonialne programy, które niekoniecznie mogą się spotkać z tak entuzjastycznym przyjęciem. Chociaż jak dotąd nie wykluczone, że jak dotychczas u niektórych udało się im zrestrukturyzować myślenie o Polsce, o narodzie, a konieczne jest to do tak zwanej modernizacji gospodarki, która w rzeczywistości oznacza kolonizację, czyli prywatyzację, byleby tylko znalazł się jakiś inwestor zagraniczny, a wy Polaczki cieszcie się, że będziecie mieli robotę. No i chyba dlatego obiecuję tę robotę. No i na koniec, jak pozwoli ojciec, w pierwszej części audycji ktoś zauważył, że i niektórzy duchownie poddali się, no trudno się nie poddać temu i to może jakieś takie skutkować w przyszłości takimi jakimiś wypowiedziami prounijnymi, że jest czymś, może to być zaszczyt być uciskanym przez kolonizatorów. Gdzieś to porównywalne może być do zaszczytu męki krzyżowej i to tutaj, ale to już jest może poza tematyczne i tak, dziękuję.
Dziękuję bardzo, z Bogiem. Proszę, słuchamy Radio Maryja.
Stefan Kosiewski, szczęść Boże,
witam serdecznie panie Stefanie, proszę bardzo, jesteśmy na antenie.
Dziękuję serdecznie.
Tak. Słuchamy.
Halo?
Witamy pana.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Frankfurt nad Menem, kłania się słuchaczom Radia Maryja Stefan Kosiewski. I proszę państwa, taka wiadomość do tych wszystkich trochę smutnych, no nie wiem, chyba zadowalająca. Wezwaliśmy 29 maja do bojkotu referendum i proszę państwa, strona internetowa wiadomości.tvp.pl przynosi informacje z europejskich krajów, w których głosowali nasi rodacy. W Niemczech frekwencja była bardzo niska, okazało się, że 70% i tak dalej. Proszę państwa, cieszyć się czy smucić z tego powodu, że frekwencja była w Niemczech taka, jakiej sobie życzyliśmy? Oczywiście nie kryję zadowolenia. Polacy w Niemczech wykazali mądrość. Nie dali się, nie ulegli manipulacji MSZ-u, pana Cimoszewicza, nie ulegli manipulacjom telewizyjnym. A te manipulacje, proszę państwa, to wręcz rozbawiające były. Przecież godzina 20, a tu strzelają szampany i przemówienia prezydenckie i z Unii Europejskiej kto nas wita? Proszę państwa, ci, którzy chcą działać politycznie w Polsce i widzieli swoich przywódców w telewizji dzisiaj, musieli być trochę zasmuceni, kiedy pan Roman Giertych, prezes Ligi Rodzin Polskich, powiedział, będziemy teraz w Unii Europejskiej działać w interesie Polski. A pan Lepper powiedział, no trzeba się z takim wynikiem pogodzić. Pan Lepper, jeden i drugi przywódca nie pomyśleli o tym, że jeszcze jest czas, że jeszcze kryształowa noc jest przed nami. Że to teraz ludzie siedzą w komisjach, nie wiadomo gdzie, bo ta pani, która przed chwilą meldowała, że chciała gdzieś głosy z gminy donieść, to przecież te głosy będą wędrowały. Przecież jest firma Pixel, która 26 milionów zdefraudowała i nie oddała panu Rymaszowi do dzisiaj. I pan Rymasz nie upomniał się o te 26 milionów złotych. I żaden prokurator w Rzeczypospolitej nie upomniał się o zwrot tych zmarnowanych polskich pieniędzy. A więc jest pora, żeby się upomnieć. Jest pora również, żeby się upomnieć o to, żeby opuścił teren Republiki Federalnej ambasador Andrzej Byrd, odpowiedzialny za podpisanie umowy o budowie wirtualnej ambasady, o czym pisała Rzeczpospolita w ubiegłym roku w marcu. Człowiek, który był agentem PRL-owskich służb specjalnych w Brukseli. Ten człowiek był tutaj organizatorem referendum i dlatego protestowaliśmy i uzyskaliśmy pozytywny odzew od naszych rodaków. Wezwanie było rozesłane drogą internetową do 6000 Polaków w Niemczech i dziękuję rodakom z całego serca.
Dziękujemy serdecznie.
Co chciałem powiedzieć? Z Bogiem.
Proszę państwa, tak, przepraszam, że teraz przerwałem, ale właśnie słuchałem komunikatu pana Ferdynanda Rymarza, podanego z godziny 0:15. Już z 30% komisji obwodowych. I tak, frekwencja 57,86%, na tak 75,27%, na nie 24,73%, a więc wzrasta liczba głosujących na nie, maleje liczba głosujących na tak i okazuje się, że teraz odwrotny kierunek przybrała ta frekwencja, bo w stosunku do tego, co było podawane wcześniej mówiono o wzroście jednoprocentowym frekwencji, a teraz jest spadek 57,86%. Takie informacje w tej chwili zostały podane. Przypominam, to jeszcze nie oczywiście całkowite, to dopiero z 30% obwodów po zliczeniu danych. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam panie Bogdanie.
Witam również ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. chciałbym podać wyniki głosowania w Oslo.
No właśnie, ciekawe.
Więc na spodziewanie dużo osób wzięło udział w głosowaniu w Oslo. Głosowało, głosów w sumie oddało 872 osoby. W tym dwa głosy były nieważne, więc 870 głosów na tak głosowało, w tym 785 na nie, 85. Muszę tutaj dodać jeszcze, że zdecydowana większość głosujących to były osoby przybyłe czasowo z Polski i według naszych sondaży niemal wszystkie te osoby głosowały na tak. Spośród Polaków stale zamieszkałych w Norwegii, czy tutaj w Oslo, czy okolicy, bo to właściwie okręg wyborczy dotyczył i był tylko jeden w Norwegii i to głównie dla osób mieszkających w tych okolicach. Tutaj procent głosujących na nie dla Unii był zdecydowanie większy i według naszego rozeznania wyniósł od 25 do 30%. W skali ogólnej to jest około 10%, można powiedzieć. Może trochę więcej, nie, przepraszam, trochę więcej, około 11-12% głosowało na nie. Ale raz jeszcze chcę powiedzieć, że nadspodziewanie duża frekwencja i nadspodziewanie dużo osób, które przyjechały tu głosować z Polski, ludzie, którzy tu pracują czasowo, czy lub przebywają tylko czasowo.
Jakby pan tłumaczył jeszcze, panie Bogdanie, ten jakiś skłonność do Polaków, którzy mieszkają w kraju, który nie jest w Unii Europejskiej, prawda, a głosują tak masowo za przystąpienie do Unii?
Według rozeznania, które tutaj mamy środowiskowego, w zasadzie ludzie, którzy głosowali za przystąpieniem, to są osoby, które w czasie rozmów wykazywały jakieś partykularne własne interesy, ale głównie kierują się tym, że będzie swoboda w podróżowaniu, bo to jest trochę skomplikowana podróż do Polski, czy z Polski przez Szwecję, czy przez Niemcy, i wiele osób często podróżujących odczuwa dość mocno skutki kontroli i tak dalej, i to właściwie to jest głównym powodem, żeby się pozbyć tych niewygodnych granic, które utrudniają bardzo podróże. Myślę, że w pewnym, może drobnym sensie też ludzie są przekonani, że łatwiej będzie ściągnąć tutaj ludzi, zwłaszcza ludzi do pracy. Natomiast zupełnie ci, którzy tu pracują, zwłaszcza ci, którzy pracują tu nielegalnie, bo jest takich ludzi tutaj dosyć dużo, ci ludzie sobie zupełnie nie zdają sprawy. Im się wydaje, że w momencie, kiedy Polska będzie już w Unii, to i tutaj nagle będą mogli pracować już bez problemu i oficjalnie. I to może się zgadza, tylko że nie zdają sobie sprawy, że będą zarabiali może 1/4 tego, co dzisiaj, w sensie otrzymywania pieniędzy, bo większość wtedy już idzie na podatki i wszelkie inne, i wszelkiego innego rodzaju opłaty. A Norwegowie nie będą zatrudniali już wtedy na czarno, bo to zupełnie straci sens.
Tak, dziękujemy bardzo serdecznie.
Również dziękuję, pozdrawiam.
Serdeczne pozdrowienia również, panie Bogdanie. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Tak, proszę.
Kłaniam się uprzejmie, moje uszanowanie. Niech będzie powołany Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo tutaj mówią ludzie o tym, że no dobrze, że ktoś tam zbojkotował referendum, no ten ktoś tam nie poszedł i tutaj, a jak widzimy, mamy już te z 30, wyniki z tych 30% i już mamy 24% przeciwko. A jak będzie dalej? Myślę, że frekwencja i tak, byłaby duża, bo ci wszyscy prounijni to na pewno by poszli, to tam jak jeden mąż. A siła w narodzie jest ta, żeby poszli ci, co są przeciwko. I mi się zdaje, że takie coś jak bojkot referendum nie jest naprawdę dobrą rzeczą.
No chyba, że jest to po prostu zorganizowane masowo, prawda? No to wtedy ma to sens, ale no, jeżeli nie jest to skoordynowane,
tak, ale nikt nie
prawda?
Pokierował, a raczej no wszyscy nawoływali, żeby głosować tak lub inaczej. A już mamy, mówiło się tylko o 18%, już mamy 24%.
Prawie 25.
Już mamy prawie 25. Myślę, że dojdzie do przynajmniej do 35, jak będzie ze 100%. To będzie, to jednak jest dosyć dużo przeciwników, tak myślę. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo, z Bogiem. Bardzo prosimy Radio Maryja. Halo? Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Chicago.
Witam panie Andrzeju, proszę bardzo.
Drogi ojcze, ja chciałem tu podać wyniki referendum w Chicago. Mhm. To w sumie głosowało w tych okręgach 7190 osób. No i z tego na tak było 3611, natomiast na nie 3548. Także no
to ciekawe, rzeczywiście.
Także tylko różnicą 63 głosów. Także minimalne zwycięstwo, chociaż prawdę powiedziawszy to też jest dla nas trochę zaskoczenie, bo byliśmy pewni, że wynik będzie lepszy, ale trzeba przyznać, że jednak propaganda i tutaj dotarła i Polonia też uległa niestety jej. No bo poza zasadzie Radio Maryja, no programem pani Łucji Śliwy i pana Andrzeja Kiesza, no takiej rzetelnej i prawdziwej informacji, co nas czeka ewentualnie w Unii, nie było i to się udzieliło. No tutaj może trzeba powiedzieć, że też były też problemy, bo pan z Calgary mówił, że właśnie gdzieś tam się jakaś agencja radiowa czy telewizyjna podała, że była duża frekwencja, ale w zasadzie nie była duża frekwencja, bo u nas też 7 tysięcy to jest, można powiedzieć, kropla w morzu tego, co tutaj jest, ile Polonia liczy. Także frekwencja nie była specjalnie za wielka, a poza tym no, były problemy z rejestracją. Wiem, że w niektórych, ja byłem akurat przewodniczącym jednej komisji wyborczej. No i tutaj chciałem podziękować wszystkim, którzy brali udział, bo to Rodzina Radia Maryja tu występowała jako Stowarzyszenie Rodzina Polska i wszystkie okręgi tu w Chicago tak były przez nas obsługiwane. Także że wiemy dokładnie, co się gdzie działo i trzeba powiedzieć, że no, wiele osób zarejestrowanych właśnie drogą e-mailową później nie mogło się odnaleźć na listach i nie będąc na liście, no odchodziło się od urny. Czasami tam, przynajmniej u nas na południu, to konsul próbował dzwonić, ale w innych punktach nie ma na liście, do widzenia. Ludzie odchodzili nie oddając głosu. No i to też jest taka rzecz, która miała tu miejsce. No. A odnośnie tej informacji, jeszcze może jedno zdanie powiem na temat tego, co czeka ewentualnie Polaków. Tutaj może gdzieś tydzień temu był ambasador Polski w Japonii, profesor Urasz, który też w tej chwili no, jest przeciwny wstąpieniu Polski do Unii. Taką podał ciekawą informację, taką opinię w zasadzie jego, że on przypuszcza, że 99% tych, którzy biorą udział w głosowaniu, nie wiedzą na co i za czym głosują. Także
oczywiście.
To pewnie jest prawda. I
któż z nich zna traktat akcesyjny, treść traktatu?
Nikt go nie zna. No dopiero teraz wszystkie szczegóły zaczną wychodzić. Także to nie jest to po prostu dobra wiadomość. Nie jest to dobra wiadomość dla Polski, no ale cóż, no po prostu trzeba pracować, nie poddawać się i walczyć i robić wszystko, co tylko jest możliwe, no. To może tyle z terenu Chicago.
Dziękujemy serdecznie panie Andrzeju, gorące pozdrowienia dla wszystkich Polaków w Chicago. Z Bogiem.
Dziękuję bardzo, z panem Bogiem.
Bardzo prosimy Radio Maryja.
Szczęść Boże, ojcze Piotrze, szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Trochę mnie... Zaraz, spoko. Czy ja dobrze zrozumiałem wypowiedź pana Macierewicza, posła? Bo on, o ile ja dobrze zrozumiałem, miał powiedzieć, że on nie poszedł głosować. Co tak. Mnie bardzo zaskoczyło. Ten pan poseł bardzo optował przeciwko i nagle zrezygnował z oddania głosu na nie w tej chwili, jak ksiądz, jak ojciec podkreślał, ta liczba przeciwników nam wzrasta w tych wszystkich notowaniach i trochę to troszeczkę wychodzi na to, że przegrywamy w gruncie rzeczy na własną prośbę. Mówimy o demokracji, że to wszystko od nas zależy. Ja naprawdę zaczynam wątpić, czy ja chodząc do każdych wyborów, do każdego referendum, walcząc ile mogę, opowiadając się po stronie Polski, mam zrezygnować, albo powinienem przestać słuchać takich panów Macierewiczów.
Wie pan, tylko może weźmy pod uwagę te argumenty, które pan poseł mówił, dla których zrezygnował z udziału, więc to z jego punktu widzenia te argumenty były na tyle jakoś silne, że uznał, że w sumieniu takie rozstrzygnięcie i również uszanujmy to jego rozstrzygnięcie. Możemy dzisiaj jakoś dywagować, co było lepsze, co było słuszniejsze i z punktu widzenia naszych decyzji, ale uszanujmy tę decyzję, którą ktoś podjął, przekonany w sumieniu, że tak trzeba, że według jego rozeznania i według jego znajomości rzeczy uważał, że będzie to według jego zdaniem najlepsze rozwiązanie. Więc może zostawmy to. Natomiast nam łatwo w tej chwili mówić z punktu widzenia znajomości pewnych już przybliżonych przynajmniej wyników. Wcześniej po prostu podejmuje się tę decyzję indywidualnie, samodzielnie, według swojego rozeznania i sumienia. Dziękuję serdecznie. Proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę ojca, dzwoni Alicja z Sydney.
Serdecznie witam panią Alicję.
Proszę ojca, nie wiem, czy są również w studio goście?
Nie, nie ma gości. Już to tylko było po prostu, łączyliśmy się telefonicznie dzisiaj
telefonicznie,
z osobami, które mówiły, dzieliły się swoimi opiniami na temat tego wyniku.
Proszę ojca, ja chciałam podzielić się rezultatami z Australii, rezultatami referendum. Nie mamy całości wyników, ponieważ było w Australii 7 okręgów wyborczych w różnych miastach. Myśmy wystąpili jako przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Polska w Sydney i w mieście Melbourne. Są to w zasadzie dwa największe miasta w Australii i domyślam się, że z tych miast złożono najwięcej głosów. Proszę ojca, zanim podam, że tak powiem, wynik, który mamy z Sydney i z Melbourne, może tylko takie krótkie wprowadzenie. Szacuje się, że w Australii jest około... Nie ma precyzyjnych liczb, ale podam te, które są tak ogólnie dostępne. W Australii Polonia liczy mniej więcej od 120 do 140 tysięcy Polaków, to znaczy ludzi, którzy przyznają się do swojego polskiego pochodzenia. A w dyskusjach już w komisji wyborczej podczas samego referendum były rozmowy, również wicekonsul w tym uczestniczył. Próbowaliśmy zrozumieć, jaka jest liczba Polaków, którzy mają w ogóle polskie paszporty. Padła cyfra 30 tysięcy na te 120-140 tysięcy, czyli wynikałoby, że około 25% Polaków w Australii posiada w ogóle paszporty. I te 30 tysięcy bardzo prawdopodobne, że jest bardzo zawyżoną cyfrą. Pytanie, ilu Polaków posiada ważne paszporty, jest informacją w każdym razie dla nas niedostępną. Być może tych paszportów ważnych polskich ma tak naprawdę parę tysięcy osób. Maksimum powiedzmy te 25 tysięcy. Mogę się mylić w tych szacunkach, ale tak w każdym razie z rozmów wynika. I teraz po tym wstępie, zdając sobie sprawę, że jest tych 20-30 tysięcy Polaków w ogóle z polskimi paszportami, a o wiele mniej z paszportami ważnymi, na listach wyborczych w Sydney znalazło się ostatecznie, głosowało 697 osób. 697 osób. W Melbourne natomiast głosowało 329 osób. Czyli dodając do siebie liczbę osób głosujących w Sydney i w Melbourne, głosowało razem 1026 osób. Siłą rzeczy ten wynik nie włącza miasta Perth, Brisbane, Canberra i Adelaide, tam gdzie były pozostałe komisje wyborcze. Z tym, że tak jak mówię, najwięcej Polaków mieszka w Melbourne i w Sydney. I teraz jeśli chodzi o głosy oddane na tak i nie, w Sydney z 697 głosów na tak głosowało 632, na nie 53 osoby i było 12 głosów nieważnych. W Melbourne na 329 osób głosujących na tak głosowało 302 osoby, na nie głosowało 27 osób. Procentowo to ujmując, w Sydney to jest około 92% na tak i w Melbourne bardzo podobnie, około do 92%. To jeszcze będzie, no to znaczy mamy protokoły już te końcowe z Sydney i z Melbourne, także te cyfry, które podaję, tak w ten sposób one się powinny również znaleźć w systemie komputerowym, także to są dokładne dane, ponieważ mój mąż był w komisji wyborczej w Sydney i ja byłam mężem zaufania w komisji referendalnej w Sydney, również w Melbourne byli panowie Ryszard Hodowany w komisji wyborczej oraz mieliśmy dwóch mężów zaufania, pana Ryszarda Strzałkę i pana Tadeusza Gawędę. Drugim mężem zaufania w Sydney był pan Tomasz Ślusarczyk. Także te wyniki możemy potwierdzić. I tutaj oczywiście, tak jak inne głosy polonijne wskazują na to, że powiedzmy te przytłaczające wyniki na tak dla Unii Europejskiej wśród głosującej Polonii, naprawdę to należy brać w kontekście, ile osób głosowało w stosunku do osób, które posiadały paszporty i w stosunku do całej liczby Polonii, która zamieszkuje tutaj Australię. Bez tego kontekstu to naprawdę można wyciągać bardzo, bardzo błędne wnioski. W sumie, jeśli tylko te dwa największe miasta głosowało 1026 osób i powiedzmy tej Polonii jest 120 tysięcy, to mówimy o tym, że głosowało około 1% Polaków. Pewno ta ekstrapolacja, biorąc pod uwagę inne miasta, mniej więcej idzie w tym kierunku. Także, proszę Ojca, to co chciałam przekazać o wynikach. Osoby, które powiedzmy obserwując pierwszy dzień wyborów, kto głosował na tak, kto głosował na nie. Myślę, że ci, co głosowali na nie, trudno o nich powiedzieć bliżej. Natomiast ci pozytywnie nastawieni na integrację z Unią często absolutnie nie ukrywali swoich głosów. I traktowali to jak pewnego rodzaju, powiedzmy, no, zwycięstwo, dobrą sprawę. Miałam proszę Ojca, dużo osób z głosujących. Była to młodzież, która z Polski, która przebywa w Australii niedługo, przeważnie na wizach studenckich. I oni wzięli udział w dość dużym procencie w głosowaniu, w dużym procencie w stosunku do wszystkich osób głosujących. I miałam okazję z nimi rozmawiać zaraz po głosowaniu. Rozmawiałam, powiedzmy, z taką grupą dość większą polskiej młodzieży, która tutaj okazało się, że jest mniej więcej najdłużej 4 lata. Niektórzy znacznie krócej. No i tak dyskutowaliśmy, jak to jest z tym głosem na tak dla Unii Europejskiej i wprost zapytałam ich, dlaczego głosują na tak i tak dalej. No, Odpowiedź jest taka, że dla siebie oni widzą większą szansę znalezienia pracy i poruszania się po świecie i tak dalej. Więc ten entuzjazm jest, no, z mojej perspektywy i zrozumienia spraw jest jednak bardzo naiwny. I z jednej strony to prawo młodości, że szuka się tych szans, więc ja próbowałam również argumentować w ten sposób. Oczywiście ta młodzież wiedziała, że jestem ze Stowarzyszenia Rodzina Polska i po prostu zapytałam, jak to się ma do ich własnego poczucia własnej tożsamości i korzeni, na ile się oni czują Polakami i jak oceniają szanse tego Polaka właśnie poza Polską. I żeśmy trochę rozmawiali na temat, jak oni właśnie się czują w Australii, co tutaj byli w stanie już osiągnąć, czego nie i tak dalej. Więc tutaj już dyskusja jest wtedy dla tych osób, no oczywiście, że mniej entuzjastyczna, dlatego, że ten paszport do Unii absolutnie automatycznie niczego nie daje. Jak również w samej Australii. To jest twarde życie emigracyjne, gdzie każdy indywidualnie poprzez określenie własnej tożsamości i określenie własnego życia osobistego i rodzinnego dopiero może się zmierzać z rzeczywistością. A ci ludzie, no, myślą, że, nie chcę uogólniać, ale myślą, że po prostu nie mają doświadczenia życiowego. Nie znają tej emigracji i banicji i sytuacji szukania własnego kąta poza ojczyzną. I też w sumie nasza dyskusja kończyła się taką refleksją, że najpierw trzeba we własnej ojczyźnie wykorzystać wszelkie możliwości, umocnić się i dopiero można wyruszyć w świat i szukać tych dodatkowych, innych ubogacających możliwości poza ojczyzną. I na takiej właśnie nucie żeśmy zakończyli no, w sposób przyjazny dyskusję, ale ważne było jednak, że powiedzmy mogliśmy sobie jakoś tak wyjaśnić trochę nasze perspektywy. Proszę ojca Piotra, to tyle relacji z Australii. Tak jak mówię, te procenty, głosy na tak są przytłaczające, ale naprawdę należy to brać w kontekście takim rzeczywistym. Ilu jest Polaków z paszportami ważnymi, ilu się zgłosiło na listę i dopiero w te 92% na tak.
I równocześnie jaki mieli dostęp do prawdy, do informacji, prawda?
No proszę ojca, w Australii sytuacja jest bardzo specyficzna, ponieważ jedynie poprzez internet jest słyszalność Radia Maryja, czyli
tak,
argumentacja i informacja praktycznie tutaj do Polonii Australijskiej nie dociera. My poprzez rodzinę Radio Maryja tutaj w Sydney i zresztą nie tylko, również są inne osoby i w Melbourne, i jak również są osoby, które bardzo się poświęciły w przygotowywaniu bardzo dobrego serwisu internetowego. Oczywiście starały się tą informację rozprzestrzeniać, ale ta tyrania dystansu i wielkość tego kraju i niemożliwość w zasadzie kontaktów osobistych na większą skalę jest tą barierą. Jak również tutejsze media, to propaganda prounijna po prostu kwitła. Dziękujemy Bogu, że udało się memu mężowi jako osobie upoważnionej ze Stowarzyszenia Rodzina Polska wyrazić oficjalne nasze stanowisko na antenie Radia SBS, antenie Radia Etnicznego, które jest słyszalne codziennie przez Polaków. Także przynajmniej ten głos został zarejestrowany. Tutaj mieliśmy też mały problem, bo po prostu zaczęto operować niewłaściwym imieniem mego męża wśród listy osób w komisji wyborczej i musieliśmy interweniować parę razy i mamy nadzieję, że tutaj w prasie, jeśli się ukaże informacja, kto był w komisjach wyborczych, że znowu nie ukaże się to z innym imieniem niż właściwe imię mojego męża. Także to też są takie niby drobiazgi, ale niesprzyjające. No cóż jeszcze?
Panie Wiceński, pani pozwoli, w tej chwili dołączył się do nas ojciec dyrektor.
Oczywiście.
Halo?
Bardzo gorąco panią pozdrawiam.
Dziękuję serdecznie.
Maria i dziękuję serdecznie za ten głos z dalekiej Australii. No, powiedziałbym, ja wcale nie jestem pesymistą, nawet nie jestem smutny, tylko cieszę się, że widzę realia. Trzeba dobrze rozpoznać sytuację, żeby można coś czynić. W myśli tej zasady voir, agir, zobaczyć, osądzić i dopiero działać. I cieszę się, że coraz więcej ludzi widzi, co należy czynić. I właśnie tutaj media. Cały czas będę wracał, przepraszam, bo ja kocham Radio Maryja, nie dlatego, że jestem od początku z nim, ale widzę, że to jest naprawdę łaska Boża. Otóż co by było, gdyby nie było Radia Maryja? Wyobraźmy sobie, i to jest apel do wszystkich ludzi w Polsce i w świecie, bo jest takie trochę taka nieraz sytuacja śpiących, niby rycerzy, ale śpiący. I myślą, że ktoś inny coś zrobi. Potrzeba pomocy wszystkich. Ja nie ukrywam, że myślę o pomocy modlitewnej i materialnej. Modlitewnej, to co zobaczyłem dzisiaj na Jasnej Górze. To jest przyszłość. To jest przyszłość. Ten różaniec, to było niesamowite spotkanie z tymi dziećmi. Popatrzeć w te oczy, w te dusze niezepsute, w tych rodziców, tych wszystkich ludzi, którzy kochają, którzy przyprowadzili te dzieci, księży, siostry zakonne, świeckich. Cudowna sprawa. Tych, którzy pomogli materialnie. Naprawdę, przepraszam, był taki chłopiec mały, Pawełek chyba było na imię, był w tym miejscu, gdzie ołtarz był, gdzie liturgia była sprawowana i ten chłopiec tak wyglądał, jakby płakał cały czas. Był z taką grupą chyba, nie pamiętam, od pani Elżbiety, to jest zapomniałem miejscowość, z takim różańcem zrobionych z róż sztucznych, dzieci ubrane na pastuszków z Fatimy. Przepiękne to było. I ten chłopiec też był. Oni mieli też gołębie. I ten mały dzieciak, ten chłopiec mały, 4, może 5 lat, wyglądał jak płakał cały czas. Podszedł do niego ojciec, patrzymy, bo ja byłem w formacie ubrany i nie mogłem podejść do tego dziecka. Ojciec Jan Król podszedł i mu ocierał łzy i tak pocieszał go. Tak było, to było tak sympatyczne. I mówię, Boże, te piękne dzieci. Te dzieci przychodzą do Matki Najświętszej, biorą różaniec. Ta Madzia, która jest na wózku, już w tej chwili 15-letnia dziewczynka, 6 lat temu, jeszcze nie ma 6 lat, ale będzie już niedługo 6 lat, jak rozpoczęła te podwórkowe kółka różańcowe, jest teraz 102 tysiące. Ludzie, to jest łaska Boża. To jest przyszłość. To jest ta przyszłość, którą widziałem 2 tygodnie temu na Jasnej Górze z młodzieżą. Przed cudowny obraz przychodzą z Matką Bożą.
Proszę ojca, właśnie o tych podwórkowych kółkach różańcowych powiedziałam naszej tutaj rodzinie Radia Maryja w Sydney, jak w Marajong wczoraj modliliśmy się. Właśnie przytoczyłam ten obraz przyszłości Polski. Że tak. w tym jest ta nadzieja.
Oczywiście. Jasna Góra, zgodzi się pani?
Tak.
Dana ku obronie naszego narodu. I sytuacja tamtych broniących Polski z ojcem Kordeckim, tych ponad 300 ludzi, w tym niewiele ponad 100 rycerzy. I tak zaczął się odwrót. To sam Bóg wkracza, Matka Najświętsza wkracza, ale potrzebuje naszego zawierzenia. My w to wprost nie wierzymy, bo to jest takie, wydawałoby się, nie według logiki ludzkiej. Ale tak jest, zawsze tak było. I teraz też takie czasy są. Ta masoneria, która światowa, wszystkie właściwie centra masońskie świata, które rzuciły się teraz na Polskę, nie oszukujmy się. Oni oszukują ludzi Kościoła. My też musimy to widzieć. Oni oszukują ludzi Kościoła. Jeden z wielkich biskupów powiedział mi, jest to międzynarodowa zmowa sięgająca Polski. Jest tak. Nie oszukujmy się, tu nie chodzi wcale ta Unia Europejska, tak. Ludzie, trudno, żeby ci ludzie, biedni renciści, emeryci czy inni, żeby myśleli aż tak daleko. Oni są zdani na te telewizornie wszystkie, na te telewizje, na te programy TVP, czy ta telewizja partyjna za publiczne pieniądze. To miała być telewizja polska. Prawda? I tak jest. Nie mam się co łudzić. Jest tak i trzeba iść dalej. Ja naprawdę się cieszę. Jestem pełen radości. Widzę, my widzimy i nie widzę. I widzę, że jest duch w narodzie. I to jest dobrze. I cieszę się, że jest Polonia. Pani Alin, ja w panią usłyszałem, mówię, Boże, słucham cały czas radia. W ogóle rozmawiam w międzyczasie z Kanadą, z USA, z Polską, z różnymi ludźmi. Telefonują do mnie różni, Boże mój, ja też rozmawiam, bo ciekawe są, ciekawa sytuacja. Całkiem, ale przecież Pan Bóg jest z nami, Pan Bóg pokazuje nam coś. W dzień zesłania Ducha Świętego pokazał nam prawdę. Całą prawdę.
Proszę Ojca, myślę, że tutaj ci ludzie, którzy modlą się za Polskę, to są i nie boją się modlitwy różańcowej, to są głównie ci, którzy tą jednak tymi mediami po prostu nie żyją i nie nasłuchują.
Ale
słuchają swego głosu w sercu.
Czyli jest jedno wyzwanie, to nas wszystkich Polaków, nasze czasy, w naszych czasach jest społeczeństwo tak zwane informacyjne. To znaczy, kierując się środkami, które powinny być informacyjne, a często są to środki masowej manipulacji. Radio, prasa, telewizja, internet. I my musimy, katolicy, którzy kochają Pana Boga, którzy, mówię o Polakach, którzy kochają Polskę, powinni wchodzić i być świadkami tutaj. Jeżeli nas nie będzie, będą inni.
Na pewno, proszę Ojca, ateiści,
komuniści mieli na to prawie 50 lat i Unia Wolności, jak ja dzisiaj widzę, Kwaśniewskiego, Borowskiego, Mazowieckiego i innych tych towarzyszy, to widzę, przecież to wszystko szło w tym kierunku. I Wałęsa, prawda? To szło, wszystko było podporządkowane, to jeden wielki plan. Ten wielki plan to nie jest plan dla Polski.
Ten plan dla Polski, on tylko rzeczywiście poprzez modlitwę, ale i bardzo trzeźwą ocenę sytuacji.
I my tego dziedzictwa nie możemy się wyprzeć. My chcemy budować jedność z wszystkimi ludźmi.
Tak.
My chcemy przyjaźni z wszystkimi ludźmi, z całym światem, ale właśnie w oparciu na tym fundamencie, na którym była Polska budowana. Prawda? Na Ewangelii, na prawdzie.
I tylko tak, proszę Ojca, będąc w komisjach tutaj wyborczych, mieliśmy okazję przekazać też nasze informacje, program Rodziny Polskiej i naszą odezwę tym osobom, które znalazły się w komisji, a które są przeciwko takiemu polskiemu i katolickiemu stanowisku. Przekazaliśmy te materiały i też mieliśmy między sobą dyskusję i myślę, że to też w pewnym sensie było takim świadectwem i bardzo takim otwartym spojrzeniem w oczy,
tylko,
za czym
pani
stoimy.
Alina, tylko gratulacje ten uczeń Chrystusa, ten, który głosi prawdę, on nie od razu będzie miał rezultaty, ale to się odezwie. My musimy mówić prawdę. Veritatis splendor, żyć tym blaskiem prawdy. Być jasnym jak prawda. I to wyjdzie ze spokojem. Ludzie są wolni, mogą przyjąć prawdę, mogą nie, ale jeżeli bez prawdy, na pewno nie wytrzymają w życiu.
I proszę Ojca, jest taka ogromna satysfakcja w sercu, że człowiek mógł wyrazić to, co faktycznie myśli i czuje, bez żadnych manipulacji i usługiwaniu komukolwiek. Czuje się człowiekiem wolnym.
Ale Państwo jesteście, Pani jest świadkiem teraz, dla USA i dla Kanady i wszędzie, gdzie nas słyszą, i w Polsce też. I to jest piękne. Jedni, drugi, po prostu jest to co apostoł pisze: napominajcie się z miłością i zachęcajcie. I to jest ta zachęta. Prawda?
Tak, dziękuję,
przepraszam. Ja już nie będę
przeszkadzał. Ja bardzo dziękuję za słowa ojca dyrektora. No bardzo żałuję, że tutaj
Polonia. Ja się uczę od wszystkich, naprawdę. Ja dziękuję Panu Bogu, że biorę udział w takim cudzie. To jest cudne. Tylu ludzi. Przecież to Boże. Ja bym tego nie wymyślił.
Proszę ojca, jedziemy już na pielgrzymkę w tą sobotę 14 do Sanktuarium Matki Boskiej Jasnogórskiej do Berimy, do ojców Paulinów.
Pozdrawiamy serdecznie.
Ojcowie Paulini będą z nami się modlić, usługiwać. Przez 5 godzin programu modlitewnego mamy. Berima jest pięknym miejscem, 2 godziny jazdy od Sydney. No mamy nadzieję, że trochę Polaków dojedzie. Tu odległości są jednak duże, tym niemniej na pewno się tam będziemy modlić za Polskę, za Polaków, za to, byśmy rozwijali prawdę na wszystkich frontach.
O to chodzi, żebyśmy byli świadkami aż po krańce ziemi, na cały świat. Prawda?
I oczywiście.
Świadkami prawdy i Ewangelii. Ale jeżeli już przypomnę, to ja dzisiaj, to no, przepraszam, w Ameryce jeszcze jest dzisiaj, a w Polsce już wczoraj.
U nas
wczoraj,
jest dzień roboczy już.
A wczoraj mamy, tak, a wczoraj w Polsce, jeszcze po całej naszej uroczystości z dziećmi, mogłem być z ojcem Przeorem i paru Paulinami, ojciec prowincją nasz i jeszcze ojciec Grzegorz, później ojciec Piotr Detlaff. Rozmawialiśmy z ojcem i braćmi Paulinami o planach, bo chcemy od czwartku nadawać systematycznie apel jasnogórski. Myślę, że to będzie się rozwijało, będzie coraz lepiej. Później na początku podejrzewam, że będą przeróżne usterki, będą wpadki przeróżne, bo to będzie na żywo, to wiadomo.
Ale tak się będziemy uczyli też w telewizji,
tak, ale
proszę
my się
ojca.
Uczymy tak, ale my tworzymy to, my wszyscy tworzymy. I co? I właśnie ojcowie Paulini, no niezwykle życzliwi. Jeszcze jedno mogę powiedzieć. Powiedziałem im, że z Ameryki, z Chicago, państwo Karbownik ofiarowują 1,5-metrowy różaniec złoty na Jasną Górę do Polski, do Częstochowy Amerykańskiej też. Różaniec i pozłoconą różę, a tutaj złoty różaniec i ludzie ofiarowują krzyżyki. Wiele krzyżyków i z tych krzyżyków ma być trochę na serce czy coś innego. Już no nie wiem, jak oni to, co oni wymyślą, na pewno im serce podpowie i ich, powiedziałbym, artyzm, dusze artystyczne. I oni, ci Paulini, tak się ucieszyli tym. W roku różańca przychodzi to od ludzi świeckich i my 13 lipca damy to na Jasnej Górze od Polonii. Czy to nie jest piękne? Polacy w Polsce i w Polonii to jedno serce, te dwie komory. I to się tak jednoczy. Naprawdę, ja widzę to w przyszłości bardzo pięknie. A to, co jest teraz, to nie bójmy się tego, spokojnie. Ta głupota się wygotuje, może będzie też trochę ofiar, nie daj Boże, ale lekcje kosztują, prawda?
Tak.
A my mamy gości prawie. I tam nie ma się przejmować. A jak ludzie chcą dostawać skórę, to no przecież nie możemy na siłę zabraniać. Prawda?
Nie, poza tym muszą też doświadczyć innych realiów, żeby wrócić do źródła.
Tak. Pani Alinio, serdecznie pozdrawiam i całą rodzinę. I dzięki.
Dziękuję serdecznie, ojcze.
Tak, dziękujemy serdecznie z Panem Bogiem.